siema, tu diabeł.
I Dredu.
A wy słuchacie RPGatki. Przypomnijmy teraz coś trzeci raz. Tak, wiem, Gejłówy, dzięki za zwrócenie uwagi. Niestety mój OBS postanowił ustawić jako domyślny mikrofon domyślny, który nie jest tak naprawdę moim domyślnym mikrofonem i z tego powodu nie było słychać mnie na streamie i na nagraniu. Także cóż, słuchajcie, drodzy widzowie i drodzy słuchacze, jak pewnie zauważyliście, na ekranie nie ma Dreda, jest Darken.
Także witam.
Tak, i Darken dołącza do nas, do składu RPGatki jako nowy prowadzący, nie jako zastępstwo dla Dreda, a faktycznie nowy prowadzący, co oznacza, że w przyszłości, jak Dredu do nas wróci, będziemy nagrywali podcasty RPGatka w składzie trzyosobowym. Także to może być ciekawe, ale to jeszcze chwilę potrwa, ponieważ przez najbliższe prawdopodobnie 2 miesiące Dreda z nami nie będzie, a potem będziemy musieli też kombinować i szyć. Okej. Tak, więc drodzy widzowie, drodzy słuchacze, powitajcie Darkena, oklaski, wpisujcie miasta i F. Tu F pasuje, bo to jest F to pay tak. Respect.
Tak, tak.
A naprawdę respekt za to, bo słuchajcie, wyglądał to tak, że myśmy ogłosili, że RPGatki nie będzie, no bo nie ma Dreda, nie? Nie ma Dreda, więc nie ma RPGatki, wiadomo. No i zamiast coś kombinować, po prostu siedzimy, a dobra, trudno, nie? Nic z tego nie wyjdzie. No i przyszedł Darken do mnie, że ej, a może zastępstwo za Dreda, nie? Jak powiedziałem, no w sumie nie jest takie głupie, bo 2 miesiące bez RPGatki to trochę słabo, nie? Ja lubię nagrywać RPGatkę, Dredu lubi nagrywać RPGatkę. Wszyscy lubimy RPGatkę, wy też lubicie RPGatkę, chyba. Tu jesteście z nami, nie? Więc no. I tak od słowa do słowa zaczęliśmy gadać w trójkę i stwierdziliśmy, w sumie spróbujmy. Więc jeśli tylko Darken nie ucieknie od nas po 2 miesiącach z Krzykiem, albo nawet po jednym odcinku, to będzie z nami raczej na stałe.
To jest wszystko co prawdę, co mówisz, więc ja kiwam głową na razie.
Jasne. Dobrze, Jacku, powiedz naszym słuchaczom, o czym dzisiaj porozmawiamy.
Aż teraz dębiałem o inicjacji RPG-owej. No bo nie wiem, co można mówić na antenie, nie? To już inicjacja to tak brzmi trochę już tak intymnie, więc...
Tak, tak. Dokładnie tak. Będziemy mówić o inicjacji RPG-owej, czyli tak naprawdę o tym, jak się zaczyna, o tym, jakie są różnego rodzaju otwarcia w RPG, jakie są metody wprowadzenia do RPG-ów. I jak to robić, jak dobierać podręczniki. To jest temat, który teoretycznie przerobiliśmy już na RPGatce parę razy, ale jako, że mamy nowego prowadzącego, który może mieć inne spojrzenie, myślę, że warto porozmawiać znowu. Zresztą sam zaproponował. Czemu nie? Mieliśmy mieć odcinek Halloweenowy zaległy, ale to on poczeka. Będzie bardziej zaległy. Nie wiem, jak się Darken czuje w horrorze.
Będzie... Ale mam dziwne stosunek do horroru, ale dlatego to będzie ciekawym odcinkiem.
Okej. Okay. Znaczy, wiesz, możemy mówić o horrorze egzystencjalnym w poniedziałek do pracy.
A to już jest najgorzej. To później nie będę mógł spać o tym. Ja na przykład czasami się martwię tym, że nawet gdybym był nieśmiertelny, to nie ma to znaczenia, bo na końcu będzie śmierć cieplna wszechświata.
Okej.
Okay. Więc true. Jest limit tego wszystkiego, tak czy inaczej, więc to...
True. Tak, więc drodzy widzowie, przypominamy o tym, że nadajemy na żywo, czytamy czat, nie odpowiemy na wszystkie pytania z niego, ale śmiało piszcie, będziemy starali się jakoś tam wchodzić w interakcję z wami. Okej, okay, dalej, po kolei, Darken jeszcze będzie uczył się z czasem, jak przejmować mi mikrofon.
Tak, pojadę do Kanady i ci go wyrwę, nie? Tak się to robi. Czekaj, sprawdzę loty, nie?
No, loty są dość długie i dość drogie. Nie polecam.
Słuchaj, jakby pranki są legendarne, kiedy nikt się ich nie spodziewa i są legendarne, więc...
True, ale wtedy trzeba jeszcze go nagrać i może wtedy monetyzacja YouTube'a minimalnie zwróci.
Tak, to byłoby dobre. Ale próbuj mnie, mistrzu sensei, przez tak. Gąszcza tutaj, meandry...
Okej, okay, to grudy. Drodzy widzowie, zanim przejdziemy do naszego tematu tygodnia, oczywiście mamy szybkie tematy przed daniem głównym i zaczniemy od tego prostego, czyli od highlightu z ostatniego okresu, czyli o fajnej sesji serialu, filmie, książce, grze i tym podobnych, które ostatnio graliśmy. I Darkenie, czy grałeś ostatnio jakąś sesję RPG, która dzisiaj wyjątkowo zapadła w pamięć?
Tak, właśnie wyciszyłem, bo nagle zaczęło wściekle mi rzucać powiadomienia i zaraz sprawdziłem, na przykład typu, nie masz twarzy, zapomniałeś włożyć twarz, nie? Natychmiast to zrób. Nie, więc musiałem sprawdzić, ale już wyciszyłem.
Okay.
To jest, wiecie, Rytelia, nie? Niech myślę. Jeżeli chodzi o sesję, to cały czas siedzi mi w głowie jednak rzecz, która wydaje się już kawałek czasu temu, czyli sesja u ciebie gościnnie.
Okej. Okay.
Bo to było naprawdę coś dla mnie niezwykłego. Fakt, że to nie była moja pierwsza sesja
nagrywana.
Mhm. Ale tutaj było większe wyzwania, bo sobie narzuciłem większe jak to powiedzieć, nie wiem, zobowiązania, kurczę, brakuje mi słów, założenia pewne.
Przygotowałeś się do tej sesji.
Tak, ale też było ciekawe, że przy innej dynamice, na przykład graczy i tak dalej, jakieś tam mniej takiego szaleństwa, było takie bardziej wycofane i pewne założenia, które sobie przyjąłem na grę, utrudniły mi prowadzenie, więc sami sobie rzuciłem kłody pod nogi. Swoją drogą to było kłody pod nogi, to był poziom trudności w jednej z gry RPG-owej w Polsce, która wyszła.
Okej.
Tak, ten. Nie pamiętam tytułu, więc widzowie, poradujcie mnie. Więc tutaj nie przedłużając, bo możecie sobie sesję nagraną chyba zobaczyć, jeśli dobrze pamiętam.
Tak, tak, więc jest na YouTube już.
Gorąco zapraszam. No i to było super, w sensie tak tylko przypominam.
Jasne, jeśli chodzi o moje sesje w ostatnim okresie, ja przede wszystkim mogę powiedzieć, bo o sesji, którą grałem z tobą już mówiłem na RPGace, więc nie będę powtarzał. Ale ostatnio zdarzyło mi się poprowadzić w Halloween Trial of Cthulhu. Kurde, fajna gra, fajny klimat, tylko kompletnie zapomniałem o grze tak naprawdę w środku prowadzenia. To było trochę słabe, a czy inaczej. Mam do siebie pretensje, że zapomniałem o mechanice gry w pewnych momentach, bo Trial of Cthulhu ma parę bardzo fajnych elementów, które powodują pomóc graczom zrozumieć, co się dzieje wokół nich, kiedy jest ten moment straszny, kiedy nie jest ten moment straszny, tak? Na przykład zaczęliśmy od tego, graliśmy w PRL-u, dokładnie w latach 1976 bodajże w roku i zajmowaliśmy się tematem wampira z Zagłębia, który w tym momencie usłyszał wyrok, ale mieliśmy tam jakieś nadnaturalne elementy z tym związane.
Bo ten, który jeździł tramwajem na jakiejś linii? To była ta sytuacja?
Nie, to był drugi. Z tramwajem jeździł inny gościu. Ten tramwajem jeździł, bo to jest Bytomia.
A, tak, tak. I tam
który był naśladowcą ten wampira z Zagłębia.
O.
No. To jest moment, w którym po prostu, wiesz, te układanka państwa PRL-owskiego się układła z góry na dół, bo jak wiadomo, w PRL-u nie może być przecież ten, tego, jak jest mass murder, Boże, seryjnego mordercy, tak? W Polsce. To jest problem Zachodu z tego zgniłego, nie? Ale generalnie scena zaczęła się właśnie od tego, że Esbek, jeden z graczy, Esbek, nie? Zebrał resztę, żeby wyjaśnić sytuację. I zagrali to tak fajnie, że faktycznie wszyscy poczuli grozę, a ja zapomniałem o jednej rzeczy. W tej grze jest stabilność emocjonalna, która przekłada się finalnie później na poczytalność, nie? I zamiast w tym momencie pojechać im po stabilności, to zapomniałem o tym, nie? I później już tak było dalej zapomniałem właśnie o takich rzeczach, jak tym, że widzieliście coś naturalnego. No poczytalność to jednak idzie w dół, nie? Albo chociaż testujcie, czy idzie wam w dół, nie?
Wiesz co, to jest taki trochę w ogóle problem z wszystkimi systemami, nie? Że to są tylko kawałki papieru zapisane literami. Ja bym powiedział, że jeżeli każda gra powinna mieć jakieś takie korowe rzeczy zapisane, typu o tym nie zapomnij, i powinna być, nie wiem, na podręczniku z tyłu, na karcie postaci, na karcie, nie wiem, wszystkim, gdzie znajdziesz, jakby tak. na marginesach. I jak o tym nie zapomnisz, to masz tą grę, a reszta to tam dodatki, nie? Więc pytanie, czy ty zawiniłeś, czy system zawinił, wiesz, tak, co? Znaczy się można biczować, nie?
Ja tutaj zawiniłem pod tym kątem, to nie jest pierwszy raz, kiedy prowadziłem Trial of Cthulhu. To nie jest mój pierwszy raz z tą grą, ja ją znam, ja ją lubię. Ja po prostu miałem dłuższą przerwę od niej oczywiście i to jest moja wina. Ja zapomniałem po prostu o tych elementach, żeby z nich skorzystać. Bo za każdym razem, jak chwalę Triumph Cthulhu, to można się cofnąć do odcinka, którego kiedyś tam nagrałem z Redem, to właśnie chwalę go za to, że ma tą mechanikę tego poczytalności zrobioną w bardziej rozbudowany sposób niż ze Cthulhu, tak? Bo ze Cthulhu po prostu tracisz poczytalność. Raz na jakiś czas, raz na poczytalność, udało się, spoko, nie udało się, tracisz. W Trial of Cthulhu generalnie przede wszystkim w pierwszej kolejności tracisz stabilność emocjonalną i też są nałożone restrykcje, które tutaj są z założenia, żeby nie zepsuć poczytalności graczowi w jednej sesji, zakładając, że ludzie chcą grać kampanię, nie? To są naprawdę fajne rzeczy i fajne elementy. Tej gry mówisz, że mi się podobało. No ja wiem, że się wam podobało, ja bardzo żałuję, że po prostu zapomniałem tych elementów mechaniki, bo wtedy byłaby ta bardziej gra... Gracze też mieli z tym problem pod koniec, bo mieli faktycznie sceny cały czas naturalne i do końca nie wiedzieli, co się dzieje, co robić, nie? Jakby w sumie poszedł test na poczytalność i byłoby zdane, niezdane, to gracz jako gracz dostałby informację, co czuje jego postać, nie? Jak się zachować ma. Jak ma reagować na to, co widzi. To jest, wbrew pozorom, to jest właśnie tak zabawne, że ta utrata poczytalności, czy utrata stabilności emocjonalnej, to jest wyznacznik dla gracza, co on powinien odegrać. Ja o tym zapomniałem, to jest cholernie ważny element tej gry, nie?
Kurczę, my jesteśmy teraz zbyt zainteresowani tym, co chcesz pogłębić tutaj w tej opowieści, a boję się, że w ten sposób przejdziemy do...
Nie, spoko, ja powiem tak, to jest myślę tyle na temat tego. Czy masz jakiś film albo serial, który ostatnio obejrzałeś, grę?
Film powiem.
Okej.
Okay. Ogrzę to krótko, bo przechodzę znowu Chrono Triggera.
Okay.
Ale przechodzę go na przenośnym małym urządzonku z Chin.
Okej.
Okay. Retro handheld.
Kojarzę takie sprzęty.
No, kupiłem jakieś tam najtańsze, jakieś tam dość mocne i to kurczę. To śmiga lepiej niż tam PlayStation stare, nie? I to niesamowite, jakby to działa. Można sejwować w każdym momencie. Ja już przechodziłem na emulatorze Chrono Triggera, więc teraz przechodzę jeszcze raz, ponieważ to jest miłe, bo mniej więcej kojarzę, co mam robić, ale już nie muszę aż tak się długo zastanawiać, więc gra jest super płynna, nie? Naprawdę polecam. Po 10 czy tam 15 latach zagrać sobie ponownie. No i żeby żyć tak długo, żeby mieć takie właśnie wspominki, 15 lat temu. Ale film, co ciekawe, sobie pojechaliśmy z Ari i jeszcze tam z przyjaciółmi do muzeum obejrzeć film Sabatonu.
Okej.
Okay. I to było War That Ends of War. Chyba się tak się nazywało, nie?
Już czekaj, pamiętam, jak wyczytałeś.
Wojny.
The War to End All Wars.
A,
okay. The Movie.
Tak, i to było ten. No i to jest tak, że znaczy już teraz chyba już nigdzie to nie leci, więc już przeminęło z wiatrem. To było ciekawe, bo nie jestem fanem zespołu, ale nie był to stracony czas. W sensie to było przyjemna godzina. Najgorsze w tym wszystkim było to, że nie było, jako że nie znam dyskografii, to jak leciała muzyka, to nie było napisów ani po angielsku, ani po polsku do tekstu piosenki, a każda piosenka odnosiła się do tej sceny, która się działa w tle. Więc szkoda, że tego nie było. Już myślałem, że wyciągnąć telefon i sprawdzać, prawda, w kinie i świecić ten. Poza tym bardzo fajne, bardzo pod kątem RPG-owo tam się działy rzeczy, bo pokazywali na przykład takie kluczowe jakieś sytuacje, na przykład się dowiedziałem. Tam w Alpach wpakowali masę Włosi żołnierzy, jeszcze inna strona, która była z drugiej strony Alp, co nie wiem, nie wiem, kto tam walczył z nimi, bo tam w ogóle nie powiedzieli, kto z kim walczył, a ja nie pamiętam już, to dokładnie był po czyjej stronie. I było tam, napchali masę żołnierzy w góry, a potem spadła szereg lawin i tam jest 10 tysięcy osób około zostało zabitych i zostało zasypanych i dalej tam gdzieś tam trupy leżą. Na dziś dzień, ponieważ nikt tam nie łazi w te niecenne tereny, bo tam po prostu wpakowano ich tych żołnierzy, żeby tam próbowali przejść. Nie? Zarąbisty motyw.
To znaczy, jak teraz z tego powiedziałem motyw horrorowy, ci żołnierze dalej żyją. Tak. I pojawia się Death Snow. nie wiem, czy kojarzysz taki film o nazistach zombie w śniegu.
Wiesz co, tak kiwałem spolegliwie, że no super, ale teraz jak powiedziałeś o czym teraz, tak.
Okej.
Jest dobry shit.
Wracając, przechodząc do mnie płynnie, jeśli chodzi o gry, ostatnio skończyłem Alana Wake 2 i chciałem wam powiedzieć, drodzy widzowie, że to jest niesamowite, jak ta gra mnie wzięła z zaskoczenia, bo ona jest absolutnie przezajebista. Ja nie jestem fanem horroru.
Game of the year, moim zdaniem.
Prawdopodobnie nie, bo jest Baldur i jest nowa Zelda, ale...
No dobra.
Ale Alan Wake 2 po prostu wziął mnie kompletnie zaskoczenia. Ma naprawdę... Inaczej, to jest pierwsza gra, w której widziałem zrealizowaną sekcję musicalową, która jest fajna i ciekawa, którą mam ochotę powtórzyć, bo była zrobiona fajnie. Jest też parę innych elementów, jest bardzo dużo fajnej muzyki, która jest naprawdę bardzo dobrze dobrana, jest parę fajnych, ciekawych rzeczy. Więc pod tym kątem jestem niesamowicie w niebo wzięty. A jeśli chodzi o filmy, to przychodzi temat znowu chińskich bajek, diabeł oczywiście w ostatnim czasie obejrzał, co? Oczywiście Shigenki no Kyojin, czyli Attack on Titan, The Final Part, Part 2. Czy Final Season, Part 2. Tak to było bodajże.
Nie wiem, czy chcesz o tym coś opowiedzieć, bo chciałem tylko powiedzieć, że jeśli chodzi o anime, też kawa akcji zobaczyłem. Kontynuuję Golden Wing, JoJo Bizarre Adventure.
Okej.
Okay. Akurat bo tego nie oglądałem na innych środkach przekazu masowego, więc dopiero na Netflixie sobie uzupełniam, bo właściwie chyba tam. Chyba już wszystko wleciało z tej serii.
Nie wiem, nie mam
Netflixa. Jestem mega fanem. W sensie, no muszę przyznać, że jak zobaczyłem pierwsze rzeczy JoJo Bizarre Adventure, to jest coś, jakby rozumiem, dlaczego ktoś może to nienawidzić, rozumiem, na przykład, że ktoś może powiedzieć to i oglądać ironicznie, ja oglądam to z miłością, to jest niesamowite po prostu, bo tam jedna rzecz się dzieje podstawowa. Mm-hmm. Otóż nie ma tam power creepu.
Okay.
To jest niesamowite. W sensie nie ma tak, że teraz wszedłem w trzecią fazę kwiatostanu i dlatego będę bił mocniej, bo się przekonałem do tego, żeby bić mocniej, tylko tam jest cały czas kombinowanie z pozycji, jakie mają moce i jak pokonują przeciwnika, który ma jakieś ciekawe moce, żeby obejść jego granicznie i tak dalej. Nie, czasem jest to naciągane, ale naprawdę jest to niezwykłe. Ale powiedz mi, zakończyłeś? Bo to jest tam koniec całkowity, potem nie śledzę.
Tak. To jest w końcu prawdziwy koniec tego anime. Nie będzie już więcej Attack on Titan, chyba że jakieś tam, nie wiem, OAV-ki albo jakieś tam inne pierdolety, jakieś bonusowe. Ale faktycznie udało mi się to w końcu skończyć. Ja widziałem kiedyś TikToka, który bardzo dokładnie obrazuje, ponieważ TikTok pokazuje... jak wyglądasz na początku oglądania Attack on Titan, jak wyglądasz na końcu. Więc TikTok wygląda na tym, że gościu w pierwszej kolejności mówi o pierwszy odcinek: o, patrzcie, jaki fajny świat, chcą wydostać się na zewnątrz, chcą walczyć o wolność i tak dalej, nie? O, jak ten, o, trochę niebezpiecznie, ale o, jakie adventurous i tak dalej, nie? Ostatni sezon. I will never know joy again. Bo to jest anime z tych kategorii faktycznie, gdzie im dalej, tym bardziej depresyjnie. I no, finał jest mocny. Finał jest cholernie mocny. Już pierwsza część tego finału była mocna, a im dalej, tym jeszcze mocniej. No i chciałem powiedzieć, że generalnie ja osobiście szanuję, że to nie jest anime właśnie takie typowo o wszystko ładnie, różowo i tak dalej. Nie, tylko po prostu jest naprawdę... ciężko. To jest solidny, ciężki klimat. Nie jest to może klimat, nie wiem, Warhammera albo czegoś w tym stylu, ale może to lepiej. Więc polecam. Jak macie możliwość nadrobienia, to polecam. Na obecną chwilę jest chyba tylko na Crunchyrollu. Jeśli chodzi o legalne źródła oczywiście. Jak nie, to na pewno znajdziecie sobie w Google'ach gdzieś nielegalne źródło. Wasz wybór. Alright. Skończyliśmy więc naszą highlightową ostatniego okresu. Jeszcze mamy dwie ważne informacje. Otóż uwaga, uwaga, proszę Państwa, Łukasz Kołodziej, znany też jako Skavenloft albo Chlor. Nie, Chlor już nie używa. Jako Skavenloft założył RPGowe forum w 2023 roku. I słuchajcie, to forum zostało założone już jakiś czas temu. No ale działa. Ja tam się udzielam jeszcze chwilowo. Ale ono...
Ale link,
ono...
link.
Tak. Już to już daję go na czacie. Będzie też w opisie materiału. Oczywiście na YouTubie. na Spotify'u też, no to forum działa, nie? Jest i faktycznie są tam ludzie, odzywają się. Ostatnio co prawda tak naprawdę mamy raczej, nie wiem, po 3-4 osoby dziennie, które się odzywają, ale parę osób się tam udziela. Mamy rozmowy o faktycznie o Warhammerze, mamy rozmowy o definicji OSR-u. Tak, oczywiście. Najważniejsza dyskusja wśród RPGowców, którzy są w scenie indie, to jest w ogóle właśnie miejsce dla ciebie. Tam jest bardzo dużo, jako że to koło nie zakładał, tam jest bardzo dużo osób z sceny indie, nie?
To świetnie, ale to każdy jest sobie samodzielnym ekspertem. I kiedy tacy ludzie się spotykają, to jedynie co mogą robić, to kłócić się. Ale to nie, oczywiście. Ale z tej kłótni później wynikają dobre rzeczy, nie? Bo to zawsze myślimy o konflikcie jako rzeczy negatywnej. To jest dość ciekawy aspekt, nie? A nie myślimy o konflikcie jako czymś, co powoduje wyrównanie ciśnień, na przykład dwóch, prawda, rur, które się podłączyły i tam coś tam. Ważne lepiej jest konflikt, żeby, nie wiem, coś małego ciśnienie zwolnić niż na przykład jakąś tam dużą sprawę. Mm.
No, bardzo możliwe. No. I druga notka informacyjna. Drodzy widzowie, organizuję akcję charytatywną, która odbędzie się w dniach 9-10 grudnia. Akcja nazywa się Równe Granie Świąteczna i będziemy przez 2 dni zbierać pieniądze dla Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, ponieważ w sumie zbliżają się święta i fajnie by było, jakby w Polsce w końcu zapanowała równość małżeńska i prawo faktycznie uznawało wszystkie rodziny za rodzinę. Stąd też stwierdziłem, że hej, czemu nie? Więc daję wam linka znowu też do wydarzenia na Facebooku. Kiedyś może dorobię się, żeby robić takie wydarzenia też gdzieś poza Facebookiem, ale na razie jest do wydarzenia na Facebooku i z chęcią zapraszam, tam będę się dzielił wszystkimi informacjami, kolejnymi informacjami o tym wydarzeniu.
Ja zawsze mam powiedzieć, trzeba ci postawić newsletter, nie? Żebyś mógł wysłać maile do ludzi. Ja mam jakby...
Rozumiem, ja nie jestem fanem newsletterów, ale rozumiem.
ale to jest masakra, bo właściwie to jest jedyny sposób, żeby docierać do wszystkich ludzi niezależnie od technologii, które używają. No każdy odbiera maila. Więc ja też myślałem o tym, że już dawno epoka maila minęła, ale później tak, kurde, właściwie to nic oprócz tego nie ma i to jest masakra. Nie? Facebook miał być takim miejscem, ale Facebook zaczął być już stary i wiecie, gado miało być wieczne, a co tu się stało, nie?
Facebook to w ogóle to jest trochę dramat, ale myślę, że o Facebooku nie rozmawiajmy, bo...
Nie rozmawiamy.
Nie.
Tak.
Mamy fanpage na Facebooku.
Facebook kiedyś dobiegnie do mety, nie? Więc wiecie.
To było dobre.
No wyszło naturalnie.
Ale... Z tego co widzę, masz słuchana przygotowanego specjalnie dla nas na dzisiejsze tak, przywitanie z widzami.
Tak, więc niestety, dobra, bo bez tego by psuł za wszystkie otoczki. Słuchajcie, co się stanie, jeżeli Amerykanin da banknot swojej waluty boju hotelowemu, nie? O imieniu Pierre. Dostał pierdolca.
Boże. Mam nadzieję, że mieliście przygotowaną wodę, bo jak nie, to bardzo nam przykro z tego powodu. I co? I w takim momencie lecimy dalej i wchodzimy w końcu faktycznie w temat. Temat, który zaproponowałeś ty, Jacku, więc może zacznij ty.
Masakra. Jakby jestem kompletnie przygotowany do tego, dlatego muszę wejść do scenariusza, który tutaj ładnie pisał, że przygotowałem. O kurczę, pierwszy raz RPG słowem wstępu. O cholera. Jest wstęp, trzeba jakoś ludzi zacząć na wikę, powiedzieć im coś takiego. Okej, słuchajcie. Dlaczego wybrałem ten temat? Bo otóż... ja też wydaję gry i tak dalej. Akurat tu się teraz odbija.
Więc monitor.
Idealne, monitor. O, widzicie jakby tutaj zaplecze techniczne, nie? Backstage, prawda? Mroczny amulet, gra fabularna na kartach, żeby ludzie mogli sobie w godzinę i mniej zagrać w RPG-a. Mm-hmm. Ja tam nie chcę za dużo gadać, żeby tutaj nie zmienić nie zmienić tutaj jakby w jakąś tam autoreklamę, ale chodziło, że właśnie to był podstawą, nie? W sensie, że jakby tam problematykę, hej, ktoś przychodzi i chce zagrać w RPG, tak? Mhm. I to jest na przykład osoba zupełnie, na przykład tak, wiecie, obudziła się nagle i usłyszała coś i nagle stwierdzi, że chce grać w RPG, nie? W sensie, mhm. że nie ma tutaj wokół może osób i co ma z tym zrobić? No i to jest pierwsza formuła, a druga jest formuła taka, że wiele osób pewnie ma tą też taką czystą logistyczną też chęć, może być altruistyczna, wprowadzenie ludzi do hobby, no bo im więcej ludzi w hobby, tym łatwiej jest szukać graczy, więc nawet nie chodzi o hobby, tylko na przykład, nie wiem, jestem mistrzem gry i chcę mieć iluś tam graczy, żeby może było kolejne kampanie odpalać, albo jak się ktoś wysypie, to nową osobę, no jakby tak brzmi to bardzo rozsądkowo, nie? Nawet to nie jest jakieś tam megalomańskie podejście, że chcę uczynić wszystkich ludzi RPGowcami. Nie? Więc ja stworzyłem grę, żeby tutaj ułatwić to sobie życie, ale pomyślałem, że kurczę, to jest wspaniały moment, żeby właśnie porozmawiać o całym w ogóle koncepcie tego, co jakby paliko grę moją, ale co już jest na rynku i jakie mamy doświadczenia z przeszłości, nie? No ja swoje znam, ale ja swoje powiem i dowiem się, co diabeł wie. Także może w takim razie zaczniemy od tego, jak to wyglądało na samym początku u nas. I powiedz mi, Diable, jak to u ciebie wyglądało? Pierwsza sesja, pierwsze spotkanie. Skąd się dowiedziałeś o RPG-ach, jak to było?
Ja jestem starym dziadem. W sensie na tyle starym dziadem, że dowiedziałem się o RPG-ach z czasopis o grach komputerowych. I to były czasopisma komputerowe takie jak Świat Gier Komputerowych, Gambler, Secret Service, Top Secret, nie? Co jest najzabawniejsze, absolutnie jakiś nad moim radarem umknęło, że wychodziło coś takiego jak Magia i Miecz. To są lata 90., w połowie mniej więcej, nie? Wtedy Magia i Miecz wychodziła cały czas ostro. Ja wtedy się właśnie dowiedziałem o czymś takim. Przy okazji dowiedziałem się też, bo dowiedziałem się tak naprawdę przy recenzjach komputerowych RPG-ów. O przy takich gier jak Ishar, jak Eye of Beholder, Dungeon Master. I to było moje pierwsza styczność z hobby tak naprawdę, że przeczytałem o tym w gazetach. Potem miałem znajomego, który był bardziej lub mniej bardziej. Foodie pyta, czy w Bajtku nic nie pisali. Nie czytałem Bajtka, aż tak stary nie jestem. Jasne.
Nie? Zaraz. Świnie muszę nakarmić wodę.
Więc nie, bajki nie czytałem, więc generalnie moje to było coś takiego i miałem przyjaciela. Przyjaciel nazywał się Gnom, zwany też Sławkiem, kto dzisiaj używa już ksywy Ry raczej. I ta osoba, tak samo jak i ja, też czytała te same gazety, bo byliśmy obydwoje kumplami, którzy po prostu razem wymieniają się wiedzą, grami na Amigę i tak dalej, nie? Więc razem z Sławkiem zaczęliśmy kombinować i nagle się okazało, że jeden z naszych znajomych, który mieszkał obok, taki w sumie jego znajomy, Piotr Lęczyk, on gra w RPG-i. Jako, że Piotr Lęczyk był od nas starszy o jakieś 10 lat. Nie? I te 10 lat różnicy spowodowało, że Piotr tak generalnie niechętnie patrzył na to, żeby nam poprowadzić RPG-i, ale nam popożyczał książki i tak dalej. Nie? I w momencie, kiedy szliśmy do szkoły średniej, ja byłem w technikum, Sławek był Ryj był w ogólniaku. Okazało się, że w ogólniaku Ryja jest jeden gościu, Chmurka, który prowadzi Warhammera. No i on nam tego Warhammera poprowadził po, no tak naprawdę dobre 5 lat albo 6 lat czekaliśmy tak naprawdę, aż ktoś nam poprowadzi sesję. Bo nie mieliśmy po prostu opcji w tamtych czasach, żeby ktoś nas wprowadził w hobby, nie? Bo jedna osoba wcześniej, którą widzieliśmy, że gra, nie chciała nas wprowadzić, bo byliśmy za młodzi. Myśmy byli szczyle po 12 lat, on miał ponad 20, nie?
Trochę gatekeeping, a trochę...
Nie, myślę, że wiesz, to jest inna sprawa. Pomyśl sobie, jaki jest obowiązek na mistrzu gry, który wprowadza nowe osoby do hobby, nie? Kompletnie. Jest to poczucie, że jak zrobię to źle, to te osoby już później nie będą grały w RPG.
Ale może też było na zasadzie takim, co ja się by te ze smarkaczami zadawał, nie? To jest dość prosta tutaj sytuacja. Ja miałem tutaj z właściwie ludźmi w moim wieku, bo mój kumpel, bo właśnie jestem dzieckiem gimnazjalnym, nie? Więc tutaj, czyli jakieś 20 lat temu, Kuper mówi, że na jego urodziny przychodzą jego nowi znajomi i będą grać z RPGa.
Mhm.
Nie miałem pojęcia istnienia tego hobby wcześniej. Dzień wcześniej coś takiego przyszedłem i zagraliśmy, nie wiem, kilkanaście minut, może pół godziny, więc pierwsza sesja była właściwie taką dwie osoby. Ale i to było całkiem spoko, no i okej, okay, przychodzę. I później była sesja właściwa i tutaj było tak, że mogę powiedzieć krótko, co się działo w fabularnie, to było science fiction, gra autorska,
mm-hmm.
gram inteligentnym mutantem, bardzo jakiś tam nie wiem, co to, na co się miało to przykład, inteligencja, w sensie, że ta stat, ale generalnie typu wiecie, jak strzelanie to było dość łatwo, nie? No co się przykłada. No i jakby ja się tam na stop śmiałem na tej sesji, także po 8 minusach pedeków mieć gry przestał notować. Tak przynajmniej to zapamiętałem.
Mhm.
I nie dostałem dalszego zaproszenia na dalsze granie. Więc dość tak prosto, nie? Ja tam z biegiem czasu, jakbym się, bo wiecie, ja w tym roku się dowiedziałem, jakby tutaj mam w tamtym roku, koniec roku, że mam DHD, a w tym roku się dowiedziałem, że jeszcze tutaj do pakietu dochodzi autyzm. Więc jak patrzę w tą przeszłość, to trochę brzmi jakby po prostu z kwestii regulacji nerwów, nie? Że po prostu byłem mega zdenerwowany na tej grze i się śmiałem opętańczo. Więc raz oczywiście psułem im klimat i wszystko, nie? Ale to też jest taki aspekt, w którym powiedział, problemem było to, że ja grałem z obcymi zupełnie ludźmi, oprócz innej osoby, i to nie było komfortowe, bo już samo towarzystwo jest stresujące właściwie, a jeszcze tak zupełnie nowa rzecz w hobby, nowe hobby, nowe rzecz, która niczego nie przypomina, to jest mega wyzwanie, więc to był jakiś tam egzamin, którego za mnie zdałem. I dopiero gdzieś tam rok czy dwa lata później, nie jestem pewny, trochę gdzieś się gubi, chyba rok później, na obozach później dopiero coś zagrałem, na obozie wyjechałem sportowym i gość prowadził, a potem na urodziny ja mu poprowadziłem i ludzie stwierdzili, że ja lepiej prowadzę, i było głupio, bo to miał być prezent urodzinowy dla mistrza gry, żeby sobie zagrał. I trochę to było taki dick move, mi się wydawało, że to było nie fair. Ale to. I to był Warhammer już, nie? Kserówka. Mm-hmm. To było Xeroxera. I później ja też miałem Xeroxera. Bo. A może to było nawet 3 Xera, trudno powiedzieć, ile już to był, jaki to był poziom deep.
Powiem ci, że ja jestem akurat osobą, która miała farta, bo udało mi się kupić pierwszą edycję Warhammera. Nie w oficjalnym obiegu jeszcze. W sensie nie wtedy, kiedy był dostępny normalnie u maga, tylko już kupowałem z drugiej ręki, ale kupiłem faktycznie normalnie wydrukowany podręcznik po taniości, bo on wtedy już istniało Ale Drogo. To Ale Drogo, na tym Ale Drogo ten Warhammer chodził po jakieś kosmiczne sumy, nie? Po tam 200 zł, coś w tym stylu, nie? 200 zł w latach 2000 to był kurwa kosmos. Było o wiele więcej niż teraz. Ten podręcznik kupiłem za 60 zł, nie? I mam go dalej. Leży na półce za mną. Tak, ale to jest w ogóle zabawna sprawa, bo po tej pierwszej sesji, którą poprowadził Chmurka, strasznie się zerałem, bardzo mi się to spodobało i stwierdziłem, w sumie kurwa, czemu bym ja nie zaprowadził, nie? I tak naprawdę, bo później z Chmurką był taki problem, że on nie miał czasu za bardzo, bo on tak naprawdę grał w swoją kampanię z swoimi graczami, nie? A nam poprowadził tak naprawdę, żeby nam pokazać. No i nie miał czasu, żeby prowadzić dwóm drużynom. Więc po prostu się okazało, że ja poprowadziłem. Niestety nie pamiętam, jaka była pierwsza sesja, którą prowadziłem. Czy był to kontrakt Oldenhalera, czy było to coś z Potępieńca. Nie mam pewności. Się zapytałem dzisiaj znajomego, z którym grałem, czy on pamięta, ale się nie odezwał jeszcze, więc na obecną chwilę zakładam, że to było, to musiał być kontrakt albo pierwsza przygoda z Potępieńca, czyli Noc Krwi.
No jest. Ja mogę powiedzieć, że pamiętam, że to nie była sesja, którą prowadziłem, nie była z podręcznika, bo nie jestem pewny, czy to był akurat kserówka, która po prostu nie miała tego kontraktu na końcu. Bo ja w ogóle nie pamiętam, nie wiedziałem, że tam jest takie coś jak ten kontrakt, i ja dopiero później się dowiedziałem, że to jest legendarna przygoda, bo w moim kserze tego nie było. Tak mi się wydaje, może się mylę po prostu. Ja po prostu spojrzałem na bestiariusza i tam na końcu były dwa te potwory. Tam żywiołak życia nazywane, jakś tam, nie pamiętam, i żywiołak życia, im śmierci.
Mardrak i... Nie pamiętam, jak było to drugie. Ale tak, było
tak,
to.
Tak, dr żywago, nie?
Dwa demony, kurde, 99 WW, 10 ataków, tak?
Tak. Chodziło o to, że oni się nie starli, tylko przyszli do zamku, w którym były po prostu, zatrzymał się czas, bo jakaś klątwa była i to było pod wpływem tego żywiołaka śmierci, whatever. Mm. I gracze po co tam jakby musieli złamać tą klątwę, która się żyła, żeby wrócić do rzeczywistości i po prostu jakby wpuścić z powrotem tą dobrą, ten, po prostu na zasadzie zło i dobro i tyle było. Ten z lorem to niestety, wiecie, przeczytałem to w nocy po prostu, żeby to poprowadzić, więc to było bardzo pomocniczemu potraktowane materiał źródłowy. Może trzeba było ten kontrakt oddechać.
No, jak nie miałeś, to nie miałeś, nie? Słuchaj. Ja pamiętam, że jak jeden z naszych znajomych pierwszy raz prowadził Warhammera, to w sumie tak naprawdę doprowadził do tego, że zabójca troli odkupił swój honor.
Wow, jaki tutaj story arc po prostu.
Mieliśmy znajomego, który grał zabójcą sobie już długo, nie? Na tyle długo, że on miał tak wykokszoną mechanicznie postać, że była praktycznie nie do zdarcia. No i generalnie tak naprawdę, wiesz, rozpierdol, no gościu po prostu napierdala się z demonami jeden na jeden, kurde, demony przegrywają, nie? No, po prostu mechanicznie postać przekoks w chuj. No ale tak. Generalnie wiadomo, jedynym sposobem, żeby zabójca krasnoludzki odzyskał swój honor, jest śmierć. Nie? No i cały czas chodził po tym świecie, szukając tej śmierci. No i raz tam jeden znajomość poprowadził przygodę, w której na samym starcie nas zabił. Potem odegraliśmy jakąś przygodę w zaświatach, która doprowadziła do tego, że wskrzesiliśmy się, nie? I na co krasnolud? I chwila. Jak śmiercią odkupuje swój stracony honor. I teraz umarłem, ale żyję, bo odkupiłem swoją plamę na honorze i nie muszę już być zabójcą. Wszyscy, kurwa, siedzimy, rozkmina? No, kurwa, tak, nie? Okej, to ja wyjeżdżam do Barakwar i zakładam sobie stocznię. I przychodzę na emeryturę, nie?
Ale to jest w ogóle ciekawy aspekt, bo to jest jedna z takich rzeczy, że kurczę, takie trzymanie się tego, że nieważne co zrobi, to musi tak umrzeć, bo dopiero z koniem. Wie, kurde, uratowałeś króla, o, to jest jak w Konstantynie, nie? Nieważne co ma zrobić, popełniłeś samobójstwo, nie? To będziesz cierpiał dopiero, jak już tam naprawdę zrobił tak masakryczną rzecz, odkupienie, to dopiero wtedy ten dostał bilet nie do piekła, nie? Mm-hmm. Ale nawet tam to się w końcu wydarzyło, tam naprawdę się... To jest właśnie ciekawy aspekt, że chociaż, czekaj, on wtedy umierał, więc okej, okay, to jest jak Konstantin, nie?
No, a tak, ale chodzi o to, że on umarł i żyje dalej, co wskrzeszone, tak? Więc żyje dalej, więc ten cały lord tutaj tak naprawdę się wypełnił, i tak. Dostał z powrotem swoją postać. To jest oczywiście, to było kompletnie niecelowe, bo w sumie tak naprawdę Mirzgir o tym nawet nie pomyślał, nie? I po prostu tak wyszło. I było to strasznie zabawne, ale siedzimy wszyscy razem, że w naszym lorze jest okej, nie? W naszym Warhammerze jest okej. Jak prawdopodobnie przyszedł jakiś człowiek, który jest turbo, wiesz, poprawny, z całym lorem i tak dalej, i powiedziałby, o, tak nie może być, nie? Prawdopodobnie uznałby, że to była iluzja albo coś w tym stylu.
To jest dobre pytanie, bo jak wiele rzeczy to jest kwestia, czy są świadkowie, czy ktoś jest wystarczająco istniejącym takim poziomem autorytetu, że mógłby potwierdzić, tak, potwierdzam ja, nie wiem, król gór, słuchaj, że jest odkupione, nie?
Cała drużyna była drużyną przekoksów, nie?
To jest spoko, podpisali się, masz, zrób stocznię.
To jest kwestia tego, że ta ekipa, która tam grała, tak, to była ekipa, która przez jakiś czas grała 4 razy w tygodniu tego Warhammera, nie?
No. Ale więc... właśnie, znowu mam wrażenie, że tutaj właśnie strasznie, bo ja chciałbym się dowiedzieć szczegółów, nie? Jestem tak zainteresowany tym po prostu, że mam wrażenie, czy nie wchodzimy w pułapkę, bo jestem mistrzem off-topów.
Jasne. Więc może przeskoczmy trochę dalej faktycznie, bo nasze wspomnienia to jest osobna inna sprawa i można o tym gadać. Nasze najciekawsze wydarzenia z dawnych sesji. I prawdopodobnie nikogo to nie interesuje, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast faktycznie tutaj mieliśmy spotkać się po to, aby porozmawiać o RPG-owym wprowadzeniu. I tak naprawdę po co promować RPG, już powiedzieliśmy, tak? Faktycznie jest to stare pożykadło, im nas więcej, tym jedzenia więcej. Czyli po prostu im jest więcej RPG-owców, tym więcej osób, z którymi możesz zagrać i ogólnie też fajniej. Oczywiście w przypadku Jacka to jest też teoretycznie, chociaż to jest trochę śmiech przez łzy, wiadomo, Jacek. Na czym skończyliśmy?
Dobre pytanie, bo później zacząłem się wkręcić i stwierdziłem, że na wszelki wypadek, gdybym dalej był transmitowany, zacząłem opowiadać, że diabeł został porwany, ale za chwilę wróci, wychodząc tam z wieloryba czy tam lewiatania, jestem pewny, co mówiłem. Więc niestety skasowało jakby pamięć podręczną, ale na szczęście mamy notatki, więc moment.
Tak, mówiliśmy o promowaniu RPG-ów.
A, bo mówiłeś, że ja jestem tym człowiekiem, który tam coś pisze, nie? Więc chyba na tym...
Tak, mówię faktycznie, że Jacek jest osobą, która pisze RPG-i, więc się zawsze śmieję, że dla Jacka to jest też oczywiście ten wytrych, że nie? Im więcej RPG-owców, tym jest większa szansa, że ktoś kupi moją grę. To jest oczywiście żart.
Tak, ale faktycznie jest trochę tak, że po to ten rosnamulet, nie? Żeby właśnie świeżaku łapać, nie? Ale faktycznie jest to, że to jest orka ciężka, nie? To jest taki element, krótko mówiąc, dla mnie zwykle było to, jaki wysiłek włożył to Black Monks. Naprawdę, naprawdę tutaj ostra promocja była. Ale nie będziemy chyba za bardzo tam wchodzić w to, gdzie tam się odrodzenie RPG-ów w Polsce czy na świecie robiło, więc to zostawmy.
Tak.
No, natomiast tutaj jest ciekawy problem przede wszystkim, nie? Że mówiliśmy tutaj trochę o definicjach, znaczy, że tam na forum się jakby, więc nie mówiliśmy, ale wspominaliśmy o tym. O definicjach rozmowy, czegokolwiek. Ale właśnie jest to, że nieważne jaką definicję człowiek powie, tak jak powiesz, co to są RPG, to trochę się to sprowadza do tego, wiesz co, to chodź i zobaczysz. Zaufaj procesowi, nie? Bo jak zacznę się tym opowiadać, bo raz, że można o tym opowiedzieć oczywiście ciekawie, jakieś tam elementy, ale nadal to nie powie, jeżeli powie się nawet sposób dobry fabułę z gry, to nie daje jakiegoś zrozumienia procesu, co ja tam robię właściwie jako gracz. Ja to mam wymyślić, że to jest super trudne. Albo jeszcze pomijam na przykład sytuację, że ktoś opowiada swoim paladynie 50-levelowym, nie? I opowiada, jakie tam ma skille i na przykład i też jak ludzie na przykład nie potrafią tworzyć opowieści, częściej gracze to mają, nie? I wtedy, nie? Nie ma żadnego tutaj skróconej, fajnego wątku i tak dalej. To mogłoby świetne rzeczy się dziać, ale sposób relacji jest trudny. Więc nie brzmi to atrakcyjnie i jest to w ogóle super trudne i come on, nie? I mówimy, hej, to przyjdź na sesję i jeśli nawet ona potrwa 2 godziny, to nagle to zapraszam cię na coś, czego ty nie rozumiesz.
No.
Nie wiem, i zwykle do czegoś mieszkania, co jeszcze w Polsce jest tym aspektem, że tam w miarę się ludzie tak zapraszają. Nie wiem, jak z kolejnymi pokoleniami to wygląda. Oczywiście można w kawiarni grać, czy gdziekolwiek, na też trudniejsze warunki czasami. No i dopiero ktoś przyjdzie i ktoś zobaczy, czy mu się to podoba, czy nie. I ma tą decyzję, czy ja poświęcę co najmniej 2 godziny, przez tam dojadę i tak dalej, no to żeby zobaczyć, czy ja to w ogóle lubię. Więc jakoś tak, nie wiem, czuję, że albo wkręcamy, że to jest fajna rzecz, uwierz mi i używasz swojego autorytetu, nie wiem, jesteś cool gościem, nie wiem, nie? Czy tam laską, nie? I cokolwiek. I nie wiem, ktoś pozucił, nie wiem, brzmi, nie rozumiem kompletnie, o czym mówisz, ale wchodzę w to, nie? I jakby, no i wchodzi do tego kultu, nie? I gratulacje, masz sektę. Lub co właśnie, nie? Trochę, jakby zobacz sobie nagrania sesji.
Powiem ci tak, ja miałem tutaj taki problem bardzo długo, ale ja tak naprawdę wyleczyłem się już z zachęcania nowych, których nie chcą do grania. Wiesz? Ja wyszedłem z założenia, że ja mogę poprowadzić grę tym, którzy faktycznie przyjdą do mnie i powiedzą, ej, bo słyszeliśmy, że grasz w RPG, czy może nam coś poprowadzić, może nam to wyjaśnić i tak dalej, nie? Bo to jest co innego zupełnie, jak rozmawiasz, nie, sobie z znajomymi po prostu na imprezie o swoim hobby i im tłumaczysz to. Wtedy zawsze musisz po prostu użyć jakiegoś skrótowca i tyle, bo zaproszenie ich na sesję to jest kompletnie bez sensu. Zresztą dzisiaj wydaje mi się, że większość ludzi w jakiś sposób już o tym hobby słyszała.
Tak, czyli jest szansa na to, że ktoś cokolwiek ma jakąkolwiek cząstkę wiedzy, jeżeli go to zainteresowało z różnych źródeł, powiedzmy, nie wiem, z trzech coś się dowiedział, słyszał, że Baldur's Gate 3 to jest oparte na jakichś tam lekach i na przykład, nie wiem, chciałby tego bardziej pociągnąć, nie?
I że jest mistrz gry i tak dalej, nie? Że widział Stranger Things. To jest też, tutaj popkultura zadziałała na korzyść naszą. I faktycznie wydaje mi się, że dzisiaj nie trzeba tłumaczyć ludziom, czym są RPG, tylko jak się w nie gra. To też jest znowu trochę problematyczne, bo oczywiście wytłumaczyć komuś, jak się gra w RPG, to jest to trochę wyższa szkoła jazdy, nie? Bo ja ukułem sobie raz definicję, powiedziałem o jednej osobie, ta osoba powiedziała, absolutnie nie zrozumiałem żadnego słowa, które powiedziałeś. Nie wiem, jakie było. Bo definicja to była RPG, to gra, która polega na podejmowaniu decyzji w metagrze, które mają oddziaływanie na lore i historię gry. Coś takiego wymyśliłem, nie?
Chyba, ale też jest ten element. Wiesz co, to jest gra fabularna, to jest rozmowa, w której opowiadamy o fikcyjnych miejscach, postaciach i wydarzeniach. Miałem trochę dłużej. Teraz uświadomiłem sobie, że trochę tam było coś, czegoś zabrakło, ale więcej rzeczy. Bo właśnie był ten element, że właśnie zaczynamy mówić o mecie, coś tam, to jakby używamy definicji, która w sobie zawiera słowa, które trzeba byłoby wytłumaczyć, o co w nich chodzi, nie? Ja na przykład uwielbiam współdzieloną fikcję, nie? Określenie, ale muszę przyznać, że dla nikogo to, jeśli nie jest po socjologii na przykład, to come on, jakby nie będzie rozumiał odniesienia, że państwo jest wspólnotą wyobrażoną, nie? Więc to jest jakby przegrana sprawa, nie? A poza tym też jest taki trochę element, że tak powiedział, dobra, niech już będzie o tym, to jest taka gra, wiesz, że jest jedna osoba, która się przygotowuje i ma scenariusz, już mniejsza z kim on jest, przygotowane jakieś rzeczy, a potem gracze przychodzą i przechodzą ten scenariusz. I ja na przykład z jednej strony mam wylew, nie? Bo to jest zdrada wszystkiego, w co wierzę, a z drugiej strony, kurczę, jeżeli ludzie na przykład patrzą na te rzeczy, że przechodzenie czegoś, scenariusz, że jesteś przygotowany i są gracze, którzy przechodzą przez coś przygotowanego, Wiele rzeczy odpowiada tak naprawdę temu, co na przykład mogą zobaczyć w materiałach, na przykład Stranger Things, nie? Na jakimś tam poziomie.
Yep.
No, może być taka planszówka, której trochę możemy używać figurek, ale kurczę, no, wiele rzeczy sobie dopowiadamy, nie? Kurczę, to jest pytanie, kto przychodzi, nie? Jeżeli twoja mama przyjdzie, się zapyta, co są RPG, no to kurde, to jest, nie wiem, jakim jakby operuje światem twoja mama, nie? Ja próbowałem mojej mamie wytłumaczyć, zrobiłem jakieś tam przodka jakiegoś tego mrocznego amuletu i wtedy zrozumiała, a później powiedziała, no rozumiem, nie wiem co zrozumiała, ale powiedziała, zrozumiem, bo to było krótkie. A ja tak byłem wzruszony, ale się zastanawiam i tak się zastanawiam, co właściwie dotarło do niej, nie? Że jakaś gra karciana w sumie może i tyle.
No.
Czy wygrałeś synu, nie? W memie.
Tak, ale to trochę tak jest, że wiesz, to są ludzie, którzy nie mieli z tym nigdy styczności i ich styczność jest taka, że nie do końca chcą mieć z tym styczność i tutaj oczywiście można by zapytać na przykład, nie wiem, Freytaga, jak on propaguje RPG starszym ludziom. Aczkolwiek jak widzę Freytaga i jego pisanie o sztuce, to mnie coś skręca, nie? Bo dla mnie jak mówisz o sztuce, to jest takie 90% ludzi nie chce mieć nic wspólnego z tworzeniem sztuki.
Ale co jeżeli dociera do tych 10%, którzy żadna znana ci inna osoba nie jest w stanie dotrzeć? Bo ja rozumiem, czemu z tym gadaniem o sztuce jakby też jakby jest sztuką, może być sztuką. Dla mnie nie jest problemem po prostu, tak? Jakby potencjalnie wszystko może być sztuką w odpowiednio przedstawiony sposób i docierający do widza, poruszający jakieś emocje i tak dalej. Plus. Ale teraz, jeżeli artyście powiesz, że tworzysz sztukę, to artysta powie, kurczę, no to wchodzę na sesję, tylko że potem może się po prostu wykrzaczyć, bo mówi, ale my tu bijemy tylko potwory, nie? To on będzie zawiedziony.
That's the point, nie? Że większość RPGów to jest spotkanie przy piwku i chipsach, w których opowiadamy sobie jakąś dziwną historię, na którą wszyscy mamy wpływ, ta historia jest przesadzona w konkretnym świecie. Right? Ten konkretny świat zwykle jest cringe'owym światem fantazy, który generalnie u połowy populacji wywołuje takie co kurwa?
I wtedy wyszliśmy do pokoju i wtedy karczmarz, zapomniałem ci powiedzieć, bo w ogóle ten karczmarz, to on się okazał być tym goblinem. Jakim goblinem, nie? To jest niesamowite. Zwłaszcza na przykład jest fascynujące właśnie, ile się nasłuchałem opowieści o sesjach takich ludzi, którzy ten, jak stałem na stoisku portala i ludzie przychodzili, kiedy jest właśnie moment, kiedy nic się nie działo, no i tak nie ma, nie sposób powiedzieć o sobie grzecznie, żeby na przykład już nie chcę słuchać, ponieważ muszę obsłużyć klientów, bo nie ma klientów, nie? Więc słuchałem tych ludzi.
Czyli stałeś się barmanem takim, tak, RPG-owym. Tak.
I później tam szmatą, nie? Moczyłem te podręczniki tam, graj twardo, czy tam wtedy akurat wyszedł.
No tak, ale to jest trochę problem, nie? Że tutaj tak naprawdę, jeśli chodzi o raz, sztuka, dwa, że tam jeszcze pojawia się wielokrotnie słowo na przykład teatr, nie? W którym ty jesteś aktorem. Ja nie wiem, jakie ambicje mają ludzie, którzy to mówią. Ja nie chcę być porównywany do aktora w żaden sposób kiedykolwiek. Nie jestem aktorem, nie byłem, nie będę. Right?
Wiesz, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek powiązania z teatrem i lubi teatr, to powinieneś użyć tego porównania. Tak? Jeżeli ktoś lubi kino, jest filmem, powinieneś użyć porównania do kina. Jeżeli ktoś uwielbia serial, powinieneś użyć porównania do serial, bo ty mówisz wspólnie tym językiem, nie? Sprzedajesz komuś tą, nie? Jakby na ten sposób.
Pod tym kątem jestem w stanie się zgodzić. Ale w tym momencie tak naprawdę najprościej sprzedać gry fabularne, RPG, jako odwzorowanie tego, co się dzieje na komputerze.
Tak, jako interfejs głosowy, nie? Byłoby sobie taką Alexę, do której gadamy, dajemy polecenia, nie?
Czy wiesz, tak naprawdę tutaj można odnieść, nie wiem, dla w przypadku starszych osób do Neverwinter Nights, które miało tryb mistrza gry, tak? W którym można było prowadzić rzeczy. I faktycznie tam ten osoba prowadząca miała jakiś tam większy profil, to było bardzo blisko sesji RPG, nie?
Albo po prostu, hej, grałeś w gry komputerowe, w którym, nie wiem, RPG-owe ten, no to jest taka gra, tylko że nie ma obrazu wyświetlonego, tylko jedna osoba opisuje ci, co widzisz, a ty mówisz, co robisz postacią, no to kurde... I jest jakaś formuła, nie? I to ci daje możliwość robienia znacznie większej możliwości pomysłów, bo nie musisz robić tylko rzeczy przewidzianych. Bo to nie jest to, ale to tak. Wszystko zachęta, nie? To jest
no zachęta. Dokładnie, nie? Wiesz, to jest inna sprawa, że można, jak najbardziej można w gry wideo, znaczy może w grze RPG użyć grafiki, tak? Więc która wam pomoże zwizualizować pewne rzeczy. Na przykład nam jest łatwiej, bo myśmy się wychowali na grach wideo, które miały dość chujową grafikę generalnie i dużo tak naprawdę pozostało w sferze umowności, nie? I im bardziej grafika w grach wideo postępuje do przodu, tym trudniej będzie przekonać kogoś, jakiegoś gracza wideo do tradycyjnego RPG-a, bo on ma grafikę, która naprawdę daje mu dużo, nie?
Ale właśnie niekoniecznie. Bo tylko powiem ci tak, grafika, jeżeli to dla ciebie najważniejsze, to tak. Ale tak naprawdę nowsze gry zwykle mają problem, że ponieważ bardzo dużo jest potrzebna grafiki zrobienia, to na przykład nie zrobisz wiele takich gier, dobra, Baldur's Gate 3, okej? Okay? Ale na przykład Fallouty stare. Że tam było masę kontentu, jakichś pierdół wymyślonych, jakich postaciami mogłeś grać. Nawet były, nie wiem, czy w dwójce też, że to było na pewno w jedynce, albo odwrotnie, że mogłeś napisać i odkryte rzeczy mogłeś sam interpretować.
Nie było chyba w Falloutie. Musisz myć gry. Fallout nie miał interwencji tekstowego.
Tak, ale nie, że można było swoje pytania zadawać.
Dalej było, nie.
To okej, okay, to dziwne w takim razie, tym się zmieszało
się jeszcze. Coś wymieszało. Że były gry faktycznie, które miały interfejs tekstowy, którym można było pisać same komendy i one tak naprawdę to były trochę zgloryfikowane gry przygodówki tekstowe, nie?
Tak, i moody i tak dalej, nie?
A moody to już w ogóle inna bajka, ale moody wywodzi się tak naprawdę, moody bezpośrednio się wywodzą z normalnych RPG-ów, no i moody są cholernie stare, nie?
Tak, tak, to jak ktoś nie wie, to po prostu było ściana tekstu, która ci opisywała sytuację, na przykład idziesz, piszesz go north, nie? Idziesz na północ, czy tam piszesz podnieść coś, nie? Musiałeś zgadnąć co ten. Swoją drogą są RPG-i, chociaż trudno powiedzieć, czy to jest RPG, czy cokolwiek. Parsley Games, seria paru gier, której gra się poprzez mówienie i trzeba zgadnąć sposób interakcji ze światem. Jedna osoba zna ten świat, a reszta osoby po kolei odpowiada. I to była gra, RPG, powiedzmy, że uznam za RPG, że grało to w 200 osób na konwencie. Po kolei ludzie mikrofon sobie podawali i mówili tam, co robisz, nie?
Okej.
No, mógłbym na przykład to czatowi poprowadzić, powiedzmy, nie? Jakieś tam. No, ale to wszystko się tam rozbija. Okej.
Okay. Tak, więc generalnie... Jeśli
zaczynasz na grafice, to jakby spoko, nie? Ale grafika cię ogranicza, no, możliwości zwykle, bo kurczę, jeśli masz teraz nagle wszystko zrobić, wszystkie opcje, które wymyśli gracz, jeszcze nagrać narrację, głosy, no to przecież ja pierdzielę. To jest on.
Owszem, dlatego na przykład Baldur Trójka mają ogromny budżet z tego powodu, nie? I powstawał tak długo. Znaczy, jak długo powstawał Baldur's Gate 3? Otóż zdążył w międzyczasie zdążyli Baldura Trójkę, zapowiedzieć Stadię. Stadia powstała, Stadia upadła. I dopiero wyszedł Baldur Trójka.
No to ten 6 lat?
6-5 lat jakoś tak było od zapowiedzi do wyjścia. Okay. I było przynajmniej 3 lata we wczesnym dostępie, jak nie 4.
No. Okej, okay. Ale właśnie, bo sobie zapomniałem, ja sobie wymyśliłem pewną technikę na zombie. Która polega na tym, że jeśli jestem w miarę na żywo z kimś, na przykład mówię, słuchaj, to wyobraź sobie sytuację, że jak tutaj stoimy, na przykład podchodzi, zaczyna się zbliżać do nas, sunie zombie, nie? Tak, no, nawet nie opisuję, tylko jest super, wiesz, mruczy, coś, widzisz, że zombie, jak tak dalej, nie? Co byś wtedy zrobiła, nie? No i tak ktoś się może zaśmieć, tak dalej, i mówi, no to ty, nie wiem, na przykład zobacz, co jest w otoczeniu, coś takiego, i opiera się jakiś tam, no, ten interfejs, prawda, naszego świata, nie? Więc może powiedzieć, że niby co, LARPO, nie wiem co, ale korzystając z pewnych pomocy i jakaś ta osoba nie będzie miała obrazu prawdziwej sesji, ale ten element deklarowania, jeden z najważniejszych interfejsów, ja mówię, co robię i ja na to ci odpowiadam, a wspomagamy się rzeczywistością, nie, nie jest jakiejś tam tą rzeczą. Zresztą ludzie i tak na przykład grali w swoich miastach sesje, nie? W sensie, że nie wiem, gramy w Gliwicach, Vampire by Night, nie? Albo coś, nie? Gliwice by Night, czy tam wszystkie te rzeczy, stare lata. Nie wiem, czy w Gliwicach tak było, ale były ekipy, że grali na przykład w Warszawie, się tam komunikowali z tego, co wiesz. W ogóle nie moje klimaty, ale...
Czy oni grali LARP, czy grali sesję, to grali LARP, nie?
Tak, komunikowali się, nie? Wzajemnie, więc
tak, ale to już była ciekawe. Też nowa era, gdzie miały faktycznie możliwość tego komunikowania się i dworzenia jakiegoś bardziej większego actual playa, nie? Przypomina mi się, że ja, jak zaczynałem grać w RPG w szkole, ja generalnie byłem tym nerdem, który chodził do szkoły z podręcznikiem i na przykład na lekcjach religii czytał podręcznik do RPG, nie? Więc parę chłopaków się zainteresowało, zapytało mnie, o co chodzi i ja im poprowadziłem sesję. Ale nie całą, pełną sesję. Ja im poprowadziłem sesję w trakcie przerwy. I ta sesja miała parę wyborów oraz przede wszystkim najważniejsze, miała walkę. Bo wtedy dla mnie Warhammer to było przede wszystkim walka, tak, to była mechanika walki i generalnie też tam siedzieliśmy po prostu gdzieś tam z boku na tej przerwie, tak. Przerwa trwała 15 minut całe, więc te 15 minut oni dostali gotowe postacie, tak, dostali gotowe statystyki. Nie tłumaczyłem im zasad w ogóle tej gry, bo wtedy i tak się nie tłumaczyło zasad gry graczom. Były takie czasy, nie? I
no
po
tak
prostu...
samo na mojej sesji, nie? Ostatnio też tak nie tłumaczyłem nic, nie? To samo.
I po prostu poprowadziłem sesję, bardzo krótką, prostą, która generalnie po dwóch, trzech wyborach graczy doprowadziła do jakiejś bitki z jakimiś goblinami, z którymi walczyli, nie? I tak naprawdę moim selling pointem było właśnie to, nie? I chłopaki się na tyle zajarali, że chwilę później zaczęliśmy grać, znaczy nie od razu, po takiej przerwie, tylko chwilę później, parę razy takich później zaczęliśmy, bo powtórzyliśmy to na kilku innych przerwach, potem zaczęliśmy grać na religii, potem po prostu urywaliśmy się pod koniec lekcji i szliśmy do jednego znajomego do domu.
No i słuchaj, no i tą rzeczą jakby kończymy, bo tak naprawdę, słuchajcie, poprowadźcie króciutką sesję, nie wiem, złapcie ludzi, a i słuchajcie,
nie,
gramy teraz.
To nie? Nie każdego zadziała, nie? To wiesz, to jest zupełnie inna sprawa, ale to jest fajny
ale
pomysł.
Ale ktoś był zainteresowany, nie? W sensie, że był na te warunki, ktoś był zainteresowany, no bo to też nie chodzi o to, żeby jak siatkowie Jehowy stojący na ulicy, że wręczają ulotki, nie? W sensie...
Zagraj w RPG, zagraj w RPG.
Tak, nie? Chcesz posłuchać naszym Panie i Zbawcu Dungeons & Dragons, czy Warhammerze, czy co tam.
Yep.
Byłoby grube, nie? Ale w ogóle jeszcze jest taka ciekawa rzecz, się zastanawiałem nad taką problematyką, że właściwie, jak na przykład myśląc o tym, jaki RPG wybrać, żeby, nie wiem, pierwsze sesje prowadzić ludziom, czy jest jakiś lepszy, czy gorszy. I pewnie jak ktoś jest chyba, ktoś, nie wiem, już prowadzi sesję, to właściwie, nie wiem, bierze rolkę papieru i na tym prowadzi, nie? Jakby, bo miał to pod ręką, tak? Jakby,
Fishblade.
Tak patrząc. Jakby rzuć kością i sobie wybierz z tego, co lubisz, nie wiem, cokolwiek, nie? Natomiast też jest aspekt, który na przykład, jeżeli ktoś by chciał wejść w RPG sam.
No to jest...
Właściwie trochę tak by przerąbane, bo na przykład się zastanawiałem, jaki RPG polecić, nie? I tu mam taką właśnie rozkminę, pomijając, że ja sam zrobiłem grę, która naprawia wszystkie wasze problemy, bla, 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 nie? Ale na przykład proszę tak, kurczę, z takiego rozsądkowego poziomu, nie? Z jednej strony nie chcę polecić Dungeons & Dragons, nie? Bo jest to tona tekstu. I to jest nieprzystępne. Ale z drugiej strony nieprzystępne, ale z drugiej strony to są piękne, piękne książki. Kolorowe albumy mogą cię, one kosztują swoje, ale może właśnie, hej, weź to, bo to jest piękne, ładne, zobaczysz sobie. Ale inne RPG też są ładne. Ale dedeki mają tą cechę, że masa osób je zna. No i też może w Posłach Warhammer, jeszcze można powiedzieć ze Cthulhu. Więc jaki dowolny, bardzo popularny system, który powie, że i ma sporo zasobów, że można było sobie je kupić łatwo. No akurat dedeki teraz w Polsce mają ten problem, że nie wychodzą, nie?
Generalnie dedeki są tylko po angielsku i też nawet jakby były polskie dedeki, to bym nie polecał polskich dedeków, no bo jest Beyond, nie? I tak naprawdę granie dedeki bez Beyonda jest trochę karkołomne. I to jest każdy fan dedeków, każdy osoba grająca w dedeki powie ci, że w sumie jak chcesz grać w dedeki, to skorzystaj z Beyonda przede wszystkim. Nie? Czy grasz na stole wirtualnym, czy na stole normalnym, it's a thing.
No to widzisz, tym bardziej bym powiedział, że to nie jest wada, że coś wymaga tak dalej, tylko bym powiedział, kurde, wow, to będę grał w dedeki i tam będzie masę takich narzędzi, które mnie wspomogą, nie? Ktoś oczywiście powiedzieć, ale to dużo kosztuje, czy coś takiego. Oczywiście można zacząć zaraz rozmowę, porównywanie, ile kosztuje Netflix, jaki student ma do dyspozycji.
Czy znaczy, właśnie to jest najlepsze, to jest to, że dla gracza Beyond nie jest kosztowny, nie? Gracz po prostu zakłada konto i ma postać. Jak zaczyna grać, nie potrzebuje nic więcej. To mistrz gry może ponieść koszty. To jest ten problem, że mistrz gry może ponieść koszty, ale to są koszty tak naprawdę, które proponuje i tak się będzie chciał wpakować.
No tak, ale to jest różnica, jest taka, jak tu mówiłem, jaki podręcznik komuś polecić, nie, zaczyna, a zwykle to będzie osoba, jakby tam ktoś to mistrzuje. Więc to są te problemy, nie? Od tej strony chciałem to ugryć, bo jak jesteś graczem, dochodzisz, to właściwie przychodzisz na gotowe i dopóki to nie będzie typu poradnika, jakby dostać się z toksycznej grupy i trzeba cię ratować, mrugnij, jeżeli cię, wiesz, tam trzymają w uwięzi, nie? Te wszystkie te rzeczy jakieś. Także wymyślam, żartuję, ale wchodzisz na gotowe, jakby pewnie jakaś być może kampania trwa i ktoś ci powie, jak rzucać obok, nie?
Tak, w ogóle także... zostanie graczem w RPG, jakim graczem, osobą grającą, tak, jest banalnie proste, bo tak naprawdę w tym momencie ja nagrałem TikToka, który trwa chyba mniej niż 30 sekund na ten temat, bo to jest prosta sprawa, jak chcesz zagrać w RPG, chodzisz w internet, znajdujesz grupę odnośnie swojego miasta, typu nie wiem, Katowice RPG, albo Warszawa RPG, albo Kraków RPG, albo Śląsk RPG, tak, Silesia RPG, i na tej grupie patrz na ogłoszenia. Znajdujesz coś, co jest ciekawego. Zgłaszasz się. Mistrz gry po chwili mówi ci, hup, super, zagrajmy, nie? I tyle. To jest tak naprawdę koniec, koniec z tego ten, nie? Ewentualnie warto ewentualnie zapytać, czy przyjmie nowy, albo napisać ten, hej, jestem nowy, chciałbym zagrać w RPG, czy ktoś mi coś poprowadzi. I jestem pewny, że na tego typu grupach znajdzie się przynajmniej kilka osób, która powie, hej, spoko, mogę ci coś poprowadzić. Nie obiecuję kampanii, ale jedną, dwie sesje, jasne, spoko, nie?
Okej. Ale to jeszcze może jeszcze bardziej to uprościć, mówiąc, wchodząc na, nie wiem, o, oglądam sobie jakiegoś youtubera, który prowadzi grę sesję i mówi, ej, wbijajcie się na mojego Discorda. Okej, jakby rozumiem, że jeśli dajesz programy, wchodzę na tego Discorda i piszę, ej, jakieś tam zagłoszenie na sesję, czy też po prostu na grupie facebookowej szukam i patrzę gry online i bez ruszania się w domu gram, nie?
No tylko, że do grania online potrzebujesz sprzętu, nie? To jest już trochę bardziej komplikowane. Potrzebujesz mikrofonu. Nie każdy ma mikrofon w tym momencie w domu.
Wiesz co, ja grałem, jakby kiedy jeszcze nie było żadnych stołów RPGowych i mieliśmy teksty na temat tam wróżki, czy tam tej czarownicy, wiedźmy skajpowej, która porywała ludzi i tak dalej, nie? Wiesz, jakie rzeczy. Więc tak, dopóki nie odstajesz od innych, to jesteś trochę rozpieszczony, moim zdaniem. No, ja teraz jakby też, bo sobie tam jakiś sprzęt kupiłem, ale po prostu. Masz dobry
Wiesz.
sprzęt, więc zaczynasz ci przeszkadzać, tak? Te elementy.
Czy wiesz, no, to jest kwestia, że nie każdy może odczuwać komfort rozmowy słuchawka, ten mikrofonem słuchawkowych, tak? Bo one potrafią brzmieć paskudnie. Naprawdę potrafią brzmieć paskudnie. I to jest kwestia tego, czy to innym osobom będzie przeszkadzało, czy nie. No, wiadomo, mimo wszystko większość ludzi daje w RPG przy stole, dlatego mówię o grupach lokalnych, tak, żeby sobie znaleźć. Wiadomo, że jak ktoś mieszka na jakimś zaproszeniem zadupiu, to prawdopodobnie jego jedną opcją będzie faktycznie znalezienie grupy online, albo jest inna opcja. Konwenty. Bo obecnie konwenty bardzo mocno specjalizują się w tym, żeby mieć dużo miejsc do grania i żeby to miejsce było też przyjazne nowym. W ogóle w Warszawie jest cykliczne wydarzenie, Czas na przygodę, które po prostu jest kierowane do osób, które grają pierwszy raz. I jak przychodzisz na Czas na przygodę i przychodzisz, zapisujesz się na sesję, tak? I jesteś osobą, która nigdy nie grała i która jeszcze nigdy nie była na CNP, to dostajesz praktycznie gwarancję miejsca na sesji, na którą się zapisałeś, nie? Bo tam nie ma przydziału, kto pierwszy, ten lepszy, tylko przydzielają na zasadzie właśnie, czy ta osoba już grała w RPG, czy ta osoba grała już u nas w RPG i tak dalej, nie?
To w Gliwicach na rynku, mieszkam obecnie, raz na
Mieszkasz na
miesiąc.
rynku? Straszne.
Tak, rynek mieszkań jest okropny. Na rynku jest co miesiąc w różnych tam okresach granie w RPG. I tam się można zapisać na konkretną sesję, ale jak tam przyjdziesz, to tam się jakby zbije sama sesja niespodzianka. Osoby, które przyjdą, się spóźniły, cokolwiek, znaczy spóźniły się z zapisem. To mogą zawsze zostaną zebrane jakieś gry i zagrają. Także tam sporo osób gra, to na przykład typu, nie wiem, 8 sesji na razy prowadzonych, z tego co na przykład pamiętam. Bardzo, bardzo fajna impreza.
Tak samo jest w Katowicach, w Flambergu. Cały czas, raz na jakiś czas grupa Kulnice organizuje właśnie też sesję RPG, nie? Więc ja myślę, że tych inicjatyw jest więcej. Ja powiedziałem z miejsca o Czasie na przygodę, awangardy, pod jednym kątem właśnie, że oni są nastawieni na nowych. Jak jesteś osobą faktycznie nową, która nigdy nie grała, masz praktycznie gwarancję miejsca, nie? No to o to chodzi.
Ja podkreślam w Gliwicach, ponieważ bo
Mieszkasz w
lokalny,
Gliwicach.
prawda, mieszkam, nie? I wiesz, chciałem mieć coś do powiedzenia, nie?
Nie, ale jasne, jak najbardiej. Więc jestem pewny, że jakbyście poszukali, to takich inicjatyw w większych miastach będą. Po prostu one będą, nie?
Okej,
W
no,
małych
dobra.
miastach, w jakimś zadupiu, no wiadomo, jak mieszkasz, nie wiem, w Pcimiu Dolnym, to musisz pojechać do Pcimia Górnego, a pojedziesz do jakiejś cywilizacji, żeby zagrać w RPG, nie? Tak przy stole. Chyba, że masz po prostu znajomych na miejscu, ale. Znaczy, dzisiaj jest się łatwiej znaleźć niż kiedyś, teoretycznie, a zarazem trudniej. Bo kiedyś znaleźć RPGowców się nie dało po prostu, nie? Jak to trafiłeś na jakimś konwencie, na nich to spoko, fajnie, ale okazało się, że wspomniałem, z drugiego końca Polski. I ja na przykład dowiedziałem się o tym, że moi znajomi grają w RPG tak naprawdę 10 lat po tym, jak mieszkaliśmy obok siebie. Nie? I tak jakoś tak wyszło, nie? Że mam po prostu znajomych, którzy grali w RPG, którzy się nigdy mi nie przyznali do grania w RPG. Mimo, że ja zawsze byłem bardzo open odnośnie RPG-ów i bardzo dużo mówiłem o RPG-ach w swoim życiu.
To było ciekawe, na przykład jeszcze o mówieniu o RPGach, że ja na przykład się pytam, czy grasz w RPG? I nie kojarzę, nie? A Warhammera? Tak, graliśmy na studiach.
Okej. Okay. W Stanach ogólnie problem
Graliśmy, nie?
jest.
To jedna sesja nawet, nie? Tylko graliśmy.
W Stanach jest ten problem faktycznie, że też jest synonimem RPG-ów, jest D&D, nie? I tam nie mówisz, że grasz w tabletopy, tylko mówisz, że grasz w dedeki.
Ja ten polecam grupę facebookową, kocham ją. I am begging you to play other RPG. I am begging, coś tam, nie? Nie pamiętam, czy ten. Też się tę grupę i ostatnio było powiedzenie, ktoś tam mówi, słuchajcie, prowadzę Blades'y i w sklepie przychodzi człowiek i tam się pyta, co gracie, tłumaczę mu, tak dalej, nie? I on mówi, jasne, super, okej, chcę się dołączyć, nie? I przychodzi na kolejną sesję z kartą postaci do dedeków, Elf Druid.
Elf Druid.
I teraz okazało się, że mówią, że to jest częste. Że to ludzie się dzielili swoimi doświadczeniami, no to się zdarza po prostu, nie? Niektórzy kpili, że źle wytłumaczyłeś, co grać. Nie? Świetnie założyłeś, że jestem debilem, nie? Ale to...
Nie, ale tak, ja absolutnie wiem, ja pamiętam, że jak ja spotkałem się tutaj z ludźmi w Londynie, miałem okazję spotkać faktycznie lokalną społeczność i powiedziałem im, że gram w tabletop RPG, nie w D&D, takie, naprawdę? Jest ktoś, kto nie ogarnia, kto jest kimś, kto wie, że istnieją inne RPG niż D&D? Wielkie oczy, no. Nie?
I wymieniałem Pathfinder i nie wiem.
Nie, ci ludźmi, z którymi rozmawiałem, to są akurat takie, wiesz, lokalne osoby zaangażowane w lokalną społeczność, tak? Które organizują konwenty i tego typu sprawy. Więc oni generalnie mają szerokie pojęcie, oni mają duży zakres gier, nie? Które prowadzą i które znają. I generalnie też po prostu grają w deki, bo czemu mieliby nie grać w deki? To nie jest tak, że granie w deki jest czymś złym. Po prostu mają szeroki zakres i tyle, nie? Tak jak ja gram w Warhammera i w Passion. It just works.
Ale jeszcze o systemach w takim razie, jakby żebyś mieli to za sobą. Sam byłem też takim człowiekiem, który akurat tam komentowany był za to, że tak robię. Otóż o tutaj system na paru stronach, który rozwiąże wszystkie twoje problemy i w ogóle jest wspaniale. Ale właśnie
systemy na paru stronach mają jeden problem. One zwykle, zwłaszcza jak tutaj mówimy o tym, żeby ktoś zacząć grać jakąś gry, prowadzić, systemy na paru kartkach nie wytłumaczą mu, jak ma prowadzić. I nawet tu jest problem, był Ohed, który był reklamowany jako świetny system dla początkujących grających w RPG, nie? Bo jest lekki, łatwy i przyjemny. Tylko, że w Ohecie nie zmieściło się w ogóle nic na tłumaczenie, co to jest RPG, jak zacząć, czego potrzebujesz.
W ogóle jest trochę taka rzecz, którą ja miałem przy szukaniu kolejnych podręczników. Chciałem się właśnie rozwijać komisz gry, próbowałem nowe gry i tak dalej, bo szukałem informacji, jak prowadzić RPG. Ja się tego strasznie naszukałem. Kupowałem, akurat już Magia i Miecz nie wychodziła, bo ja kupiłem przedostatni numer i nie wiedziałem, że Magia i Miecz przestała wychodzić. I to jest w dodatku to, co ja kupiłem, to było chyba już 2 lata po zakończeniu. Bo teraz gadałem z tym, Boże, zapomniałem, jak się nazywa, redaktor naczelny Starej Magii i Miecz.
Tomkiem Kreczmarem.
Gadałem i on mi uświadomił, że ja kupiłem, to już było 2 lata już ten Magia i Miecz nie istniała, że po prostu to sobie leżało tam. Ja szukałem, no stop, później tego magazynu. I później kupiłem sobie właśnie najlepsze z Magii Miecza, portale. Też już chyba nie wychodził, nie pamiętam właśnie, ale było, że w tym antykwariacie kupiłem, nie? I było ciekawe, bo artykuły, one w ogóle cokolwiek próbowały wytłumaczyć, a podręczniki wszystkie, jak tutaj staropolsko powiem, jak jeden mąż, nic nie tłumaczyłem, nie? W sensie tu masz taką statystykę, żeby strzelić kogoś w mordę, tyle możesz nieść, tak się rozwijasz, ale jakby, ale dobra, mam strzelanie z łuku na 3, jak to wpływa na grę w ogóle, co mam w ogóle tego budować? Jedna gra tego nie robiła, więc, ale kiedy mam przynajmniej, nie wiem, przynajmniej system, który pozwala mi powiedzieć, dobra, nie wiem, co się stanie, jak spadnę do wysokości, to nie zacinam się albo nie wymyślam, nie, i mam jakąś tam odpowiedź, podparcie, to jeszcze spoko. Ale a małe systemy to w ogóle nic ci nie odpowiedzą. Typu rzuć se K6 i...
Ale tu jest jeszcze inny problem nawet, stary. Zaczynasz, pomyśl sobie w ten sposób. Zaczynasz grać w RPG-i. Nie wiesz absolutnie nic o RPG-ach. I pojawiają się takie pojęcia jak sesja. jak, nie wiem, jak kość sześciościenna, nie? To jeszcze okej, ale kość dziesięciościenna. Wiele gier nie tłumaczy tak podstawowych, prostych konceptów, nie?
Ale myślę, że pamiętam, że mówiłeś, że jedna gra jest
tak, Fabula Ultima. Fabula tak, Ultima wiem, tłumaczy podstawowe koncepty i ona faktycznie tak. Mówi w rozdziale, rozdziale dla, w którym no, nazywa się, czy, który po prostu trzeba przejść razem tak naprawdę jako sesję zero, ona po kolei mówi właśnie, że ustalcie sobie ramy, tak, że zapytajcie siebie, ile i jak często będziecie grać, jak długie będą te sesje. Takie podstawowe rzeczy, tak naprawdę podstawowe rzeczy, kiedy jakby mi ktoś powiedział na starcie, że ej, takie rzeczy można przedyskutować, to zajebiście. Czyli ja nie musiałem zgadzać się na tą jebaną 12-godzinną sesję bez przerwy do kibelka. Miałem taką raz w życiu. 12 godzin sesji, jak chciałem iść do toalety, to była wielka oburza i w ogóle, ale jak to chcesz wyjść teraz? Teraz jest najlepsza akcja.
To ja idę postacią do kibla. Nie mogę niczego słuchać, co jest, co wy tu robicie, więc ja dla utrzymania klimatu to ja wyjdę, nie? Granie metagrą. Ale bym powiedział, dla mnie na przykład w ogóle to jest takie moje kredytanie. Jedną z rzeczy, która w ogóle utrudnia dopracowanie gry i tak dalej, że ludzie jakoś mają duże ciśnienie przeciwko metagrze. A ja stwierdzam, to jest jedyny sposób, żeby cokolwiek ustalić, a jak już będziemy nieźli w tym wczytaniu sobie w myślach, nie? To możemy po prostu tego nie robić, ponieważ już domyślamy się, o co chodzi. I to jest po prostu jakaś tam forma narzędzia czy coś takiego. To trochę tak, jakby ktoś chciał być, nie wiem, niesamowitym kochankiem, a jakby nie rozmawiał o tym, nie? Jakby.
Nie, słuchaj, no generalnie ludzie mówiący, że meta gra w RPG-u jest zła, to są ludzie, którzy mają blade pojęcie, co jest tak naprawdę RPG-iem, bo RPG bez metagry nie istnieje. To jest bardzo ważny element tej gry, bo my wymieniając się opisami tak naprawdę tego, co robimy, już jesteśmy w metagrze. Bo nie odgrywasz swojej postaci.
Zdefiniujmy metagrę, coś tam, ale tak, to jest problem, że cały czas się tym posługujemy i nawet... Co to dużo mówić, nie jest o tym akurat nasz super RPGatka, nie na tym temacie, ale tak, to jest cały właściwie, może było poświęcić jakiś odcinek na to wszystko.
Rysiunia pyta, a to nie jest tak, że jak ktoś już trafi na taki podręcznik, to na jakieś podstawowe pojęcia, być może, nie być zawsze, może. Ja wiem, że jak zaczynałem grać w RPG, miałem bardzo nikłe pojęcia i tak naprawdę te wszystkie podstawowe pojęcia zostały wytłumaczone przez inną osobę. I jasne, że jak ktoś generalnie zaczyna grać w RPG, bardzo możliwe, że już ktoś mu inny coś poopowiadał i tak dalej, ale to tak naprawdę z punktu widzenia produktu i designu, to strasznie chujowe jest, jeśli ja sprzedaję ci książkę, ale ktoś jeszcze wcześniej musi ci ją wytłumaczyć.
Tak, to jest niesamowita rzecz, że prawdziwą wiedzę, jak grać w RPG, to jest jak mistrz i uczeń, czeladnictwo, a nie...
No trochę tak.
Ale że większość podręczników nie przekazuje wiedzy, co tam się naprawdę dzieje, tylko zakłada, albo no nic nie zakłada. Po prostu sobie coś napisaliśmy i jedziemy, nie? Są powody temu, na przykład, bo można zawsze powiedzieć, że ktoś tego nie pisze, bo jak napisze zbyt dokładnie, co robi ta gra, to ktoś może powiedzieć, ale ja nie chcę tak grać, więc ja nie chcę tej gry, więc w ogóle to łamie wszystkie moje rzeczy, nie? Mhm. A nie na zasadzie, o, ale fajne, ta gra jest taka, gra jest taka. Ale gdzieś tam wychodzimy trochę z tego już.
Tak, ale to jest generalnie ważny wątek. Tak, RPG są coraz lepsze, natomiast dalej mają problem faktycznie z wytłumaczeniem, jak się gra i jak się gra, to może jeszcze nie, ale jak się prowadzi. Oni tłumaczą mechanikę krok po kroku, ale rzadko tą mechanikę tłumaczą dobrze, tak żeby pomóc mistrzowi gry zainkorporować ją w sesję, nie? I tutaj są fajne przygody. Najlepsze są tego przygody, które po prostu wprowadzają kolejne mechaniki. One są pod tym kątem fajne właśnie, że masz po prostu po kolei idziesz kolejnymi scenami, których też uczą i ciebie, i gracz mechanik gry, nie?
Okej, ale powiedz jeszcze na innym poziomie. Nawet jeżeli zagrasz sobie sesję u kogoś, przyniesiesz podręcznik, nadal nie wiesz masę rzeczy. Na przykład nie wiesz o tym, skąd ja właściwie mam wiedzieć, co ja mam powiedzieć kaczmarzowi.
No,
skąd
ale.
Kurwa, skąd wy wszyscy to wiecie, co macie gadać? Na przykład to jest ten aspekt, który na przykład nikt o tego nie porusza, ale na przykład jest to, że jak zobaczysz sesję, to skąd ja biorę wiedzę, skąd wy bierzecie pomysł? Bo oczywiście, że ktoś powie, a, kreatywność, coś takiego, pewnie, że się wykształca. W sensie jakby na pierwszych sesjach nie miałem pojęcia, co mam gadać. Nie wiem, nie? W sensie interfejs był wadliwy, bo ja nie rozumiem, że mam przycisk X, jakby nie mam go, nie? Mi się na przykład to podoba konstruowanie gier a la PTBA. Samych PTBA nie lubię, jakby ja mam problem olbrzymi z tymi grami, ale jako zamierzenie interfejsu jest wspaniałe, ponieważ ja mam przed sobą pada, którym ja wiem, co mogę robić. I to jest duży postęp, nie? Karta postaci powinna być właśnie takim narzędziem, a to, że tam mam wypisane co mam w ekwipunku, też mi trochę mówi, na przykład typu, to ja biorę mak i go sieję, nie? Bo go mam na karcie i mam tu pole, to rozumiem na poziomie dedukcji. Ja, oczywiście gadam głupoty, nie? Ale typu mam miecz, wsadzam
i
go w
i wtedy
orka,
przychodzi miś gry i mówi, nie możesz siać maku. A ty pytasz, dlaczego? Bo nie jesteś babą. Strasznie taki to zgadz, przepraszam od razu z góry, ale...
Ale to, słuchajcie, bo to jest w ogóle ciekawa sprawa, skąd się wzięło z tym sianiem maku, bo najprawdopodobniej było to, że ciszam jak mak zasiał, pochodziło z kwestii tego, że trzeba, ponieważ ziarno było drobne, to musiało być bezwiecznie, żeby siać, ale jeszcze była też wiara, że nie można mówić, bo to coś tam się złego stanie. To być może obie rzeczy były naraz albo osobno, ale to jest taka ciekawostka z tym, bo tak. Sprawdzałem sobie what the hell, nie?
No ale uwaczcie, tak.
Coś jest jak mokre zboże, ten, jak zboże, tekst, nie? To, że jest skrócone, że coś jest drogie jak zboże, a to, że jest skrócona, uproszczona wersja, podział od mokrego zboża. Mokre zboże było cięższe i było droższe, więc takie.
Okej.
Przepraszam, jakby.
Znaczy zboże ogólnie bardzo, bardzo wcale nie, generalnie bardzo długo było dość drogie, nie? To też był kiedyś podstawowy zasób.
Ale jak za zboże, proszę o powiedzenie, było skróconą wersją, jak za mokre zboże było, tylko wyleciało, ponieważ ludzie powtarzali bezwiednie i skracali, ponieważ już nikt nie handluje zbożem.
Okej.
Okay. Skąd to się wzięło, nie?
Ale faktycznie jest tutaj ten delikatny problem, że tak naprawdę to jest też ten problem mistrza gry, nie? Że on musi się nauczyć, jak gracz wymyśli, co mówi do tego karczmarza, to mistrz gry musi się nauczyć odpowiadać jak ten karczmarz. I to jest kwestia, to jest trudne w RPGach, bo to jest tak naprawdę, to jest wiedza, której da się ją nabyć, trzeba po prostu próbować. Ale fajnie by było, jakby była jakaś inna opcja, jakaś inna metoda, nie? Bo wiesz, ja na przykład powtarzam wielokrotnie ludziom, wasza pierwsza sesja będzie chujowa, ale będziecie się bawili dobrze. Tylko po prostu to, że wasza sesja była chujowa, zobaczycie z czasem, jak będziecie już wiedzieli więcej.
To jest niestety, akurat w Polsce nie, uważam, że nie ma tego poziomu, jak Critical Role ma. Za granicą jest problem efektu Mercera, tak?
Efektu Mercera, tak. A czy powiem ci, że ten efekt Mercera, ja nie wiem, jak bardzo on jest aktywny na obecną chwilę. Ja na obecną chwilę byłem parę razy w różnych miejscach i nigdy nie spotykałem się z rozmową o tym, nie? Nie mam oczywiście jakiegoś tam większego insightu, bo wiadomo, ja jeden na ogromny kraj to jest nieporównywalne. Ja wiem, że dalej pojawiają się gdzieś tam jakieś posty, ale wydaje mi się, że jest tego coraz mniej.
Wiesz co, możliwe, że po prostu ci ludzie, ich sen po prostu się rozminął, nie? W końcu, bo
to jest jedno, ale druga sprawa jest też taka, że bardzo tutaj dużo też dołożył tego Mercer, który podkreślał wielokrotnie, że jeśli chcecie grać tak jak my, to przede wszystkim musicie iść do szkoły aktorskiej i przejść wszystkie lata nauczania aktorskiego tak jak my. Bo my grając wykorzystujemy swoje techniki z szkoły aktorskiej i nie ukryjemy się z tym w żaden sposób. Jesteśmy aktorami zawodowymi i to jest nasza praca, żeby operować głosem w taki, a nie inny sposób. Tego nie nauczysz się grając w RPG, tego nauczysz się w szkole aktorskiej. Because it's true, right?
Tak, bo oni używają tych umiejętności i oni faktycznie mówią, że oni nie przygotowują tych sesji, ja to wierzę. W sensie, że nie mówią, co ma mówić w danym momencie. Bo nie byłoby też tak fajne. W sensie niemożliwe, żeby gdyby ktoś się zaczął rozpisywać ludziom, co ma gadać, to byłoby co najmniej dwa razy gorsze. Po prostu to wychodzi z momentu chwili i tak dalej, ale wszystkich ludzi, którzy są inteligentni, wykształceni w tym wszystkim i używają szerokiego wachlarza narzędzi w ramach tej sesji, nie? Ale mhm. słuchaj, bo jeszcze chciałem powiedzieć o tym kwestii, jak sobie radzić właśnie z graczami początkującymi. Bo, bo ja miałem z tym dużo kontaktu, nie? Z takimi osobami. Prowadziłem sesje na konwentach, byłem mistrzem gry na obozach RPG-owych, więc ja dostawałem pieniądze za prowadzenie sesji. I pilnowanie 24 godziny na dobę
brzdączów
podopiecznych. Tak. Jest to 12-18 lat, nie? Zakres.
Okej, okay, to już nie bąbelków.
No nie, nie, nie. Tam był taki limit. I jeden z kontaktów, tak oczywiście fajne nazywać muszę te rzeczy, miałem technikę na Kalnera.
Mm-hmm.
Zwłaszcza tego przedwojennego, międzywojennego, tak, dwudziestolecie międzywojenne i tych takiej zagajki, której jakby kelner wymawia szybko, co mają teraz w menu. Nie, że daje menu, tylko mówi, co jest fajnego do jedzenia, a poleca dzisiaj deser dnia i tak dalej. Więc to była technika, w której ja dosłownie ludziom, którzy po prostu siedzieli, milczeli i to było maksymalnie, co mogli powiedzieć, to jego tnę. Mm. To było to, żeby wprowadzić, żeby rozumieli, co mogą, jakie podjąć decyzje, to ja im po prostu mówiłem, słuchaj, szarżuję na ciebie, przykładowo oczywiście, potem, szarżuję na ciebie ork, jest wielki, ciężki i tak dalej. Co robisz? Nie? Ja widzę takie opcje, że możesz na przykład, nie wiem, spróbować się jakby, skoro tak szarżuje, to na przykład unikniesz, rzucając się w bok. Ale sam masz też miecz, nie? To może po prostu poszarżuj na niego i się zderzcie, nie? A może go przyjmij na tarczę, że się zaprzesz tą tarczą. A może masz jakiś inny pomysł, nie? I też się później ktoś mnie zapytał na prelekcji, kiedy to prezentowałem, mówi, ale jak długo to robić? Ja mówię, ile chcecie, nie? Do momentu wam to płynie, to równie dobrze można być, klikać jak wyborze w rozmowach zwykle, nie? Jesteś renegatem, czy jesteś tym, nie? Jak w tym Mass Effectie. Więc może trzeba to zmienić tak naprawdę na Mass Effect. Ludzie bardziej to będą kojarzyli, a nie tam międzywojennych kelnerów warszawskich. I ten. Więc podając takie właśnie wybory, no to jakby wyprzedziłem tego. To się nieprawda. Ale PTBA. I te wszystkie rzeczy, no bo było na wierzchu wystawione, co mogą robić, tak? Bo to właśnie skąd oni mają wiedzieć, jakie mają opcje, ponieważ tu są jacyś ludzie, na przykład na obozach, tak? Osoby nieśmiałe, przez pierwszy coś kojarzą RPG, nie wiem, na przykład nie grały nigdy RPG, tam były osoby, które przyjeżdżały i nigdy nie grały, ponieważ tam chciały zagrać właśnie, więc trzeba było się nie zapikować, a obok byli na przykład ludzie, którzy byli bardziej świadczeni. Też było kwestia dzielenia osób na kompletnie grupy, nie? Czy też samych nowicjuszy, czy pomieszać, i to też jest taka też element był. Więc to było tak, że ponieważ ja musiałem zadbać o to, żeby tym osobom się miło grało, bo mają zapłaciły za to. Znaczy nie one, tylko rodzice.
Ich rodzice, tak, ale to prawda.
No, ale to była usługa, więc tym bardziej było takie nastawienie, jak szybko sprawić, żeby te osoby doszły do poziomu. Ja nie miałem tam gadania o tym, że sztuka, coś tam, meta gra, whatever, tylko jak najszybciej sprawić, żeby dopchnąć ludzi do jakiegoś poziomu, w której świadomie grają i nie tracę też czasu. Nie tracę, tylko chodzi o to, że musiałem sześciosobową drużynę spotlight kierować odpowiednio, żeby każdy miał swój udział, nie?
Mhm.
Bo zapłacili, więc...
No.
Więc nie ma tak, że tam, nie wiem, Jasiu, poczekaj na swoją kolej, dopiero po obiedzie będziesz miał spotlight. Chociaż nie mówię, że były takie argumenty, ale jeszcze można było tym pokierować, że po obiedzie był następny blok na przykład, nie?
Znaczy, to jest inna sprawa, że wiesz, to jest w stanie zrozumieć, że nie każda sesja jest tak skonstruowana, żeby wszyscy mogli mieć spotlight, a też są gracze, którzy niekoniecznie chcą mieć go od razu. Zwłaszcza to jest często z nowymi, dlatego fajnie jest mieszać czasami nowych z starymi, bo nowi potrzebują na początku prawdopodobnie zwykle więcej, to zależy, bo to jest inna sprawa, ale z mojego doświadczenia nowi potrzebują na początku raczej bardziej pokazania show me the ropes, tak? Czyli potrzebujesz dwóch graczy, których poprowadzą całą resztę drużyny, którzy będą też dbali przy okazji o to, żeby ich wciągać w sceny i żeby im pomagać, dawać pomysły i tak dalej, nie? To tak wyglądało to u mnie. Jak zwykle grałem, to faktycznie graliśmy w taki sposób, nie? Że byłem ja, było dwóch znajomych, którzy grają i miałem dwóch noobów, nie? Kompletnych noobów, których wprowadzaliśmy w ten sposób w RPG. Tak wprowadzałem jedną swoją byłą dziewczynę, graliśmy w Neuroshimę. Nie gra już więcej w RPG. Ciekawe czemu. No tak naprawdę nie jest to wina systemu, tylko kwestia tego, że po prostu nie jesteśmy już razem. Ona po prostu chciała sprawić mi przyjemność, nic więcej. Nie interesowało jej to kompletnie. Which is fair, nie?
Tak, no to też widzimy, co robimy w związkach czasami, nie? Czy coś. No tam jest jeszcze pewnie ciekawe, miałem taką drużynę, bo zawsze staram się nazwać jakąś tam drużynę, nie wiem, czy razy tak nazywałem. Akurat to były rozpaczliwe rosomaki na zimowisku.
Okay.
Raz byłem właśnie na zimowisku wyjątkowo. I tam nie miałem możliwości ułożenia za bardzo tych grup, bo było tylko jakby dwie ekipy, nie? Troszeczkę. Ja prowadziłem tylko jednej ekipie, tam jeszcze, no i jeszcze z tym, dobra, bo to wchodzę w pierwsze szczegóły. Ale ważne to było, to zastosowałem tam taką ciekawą zabieg, ponieważ tam wszyscy byli bardzo jakby nieśmiali. Więc ja po prostu robiłem grę, gdzie była po prostu hektolitry off-topu. Że sobie, że było, ale to była sesja, to była dramatyczna, bo to był świat autorski tutaj. Był świat, w którym jest zniszczone przez nieumarłych. Istnieją tylko trzy miejsca, w których jeszcze się bronią ten. Krasnoludy w wulkanie, elfy w jakimś lesie i ktoś tam jeszcze latał na wyspie latającej, nie? I ten, anioł i ten. A gracze byli awatarami Gai, ponieważ już tak bardzo było, już niszczyły wszystko, jakby życie i tak dalej, i drzewo życia zostało zniszczone. Więc to było fajna fantazja 7, też wyciągnięte mocno. Więc wybrała ich jako czempionów. Że wpakowała w nich moce, że dobra, okej, rzucam monetą, niech, wiesz, wchodzę w blackjacka, poker, nie? Takie rzeczy. I oni chronili ostatnią karawanę, która szła do miasta chyba właśnie tych krasnoludów. To było dramatyczne i tam się działo, wiesz, ginęli ludzie i tak dalej, a natomiast na poziomie tych rozmów to były żarty nieustanne i na koniec, bo niby wszyscy już później sami rzucali żartami, ale w grze był w miarę poważnie, więc udało się po prostu przez specjalne jakby nieklimacenie ich rozruszać, żeby nie brali tego zbyt poważnie. Bo też takie nadęcie też to powoduje, że to jest, kurde, muszę wszystko ostrożnie powiedzieć, bo król się obrazi, zetnie nam łeb. Nie? To też jest problem kwestii intencyjności i typu żartów, typu jak kładziesz katanę odpowiednio, czyli jak, tak, no to źle obrażasz daimyo, ucina ci łeb.
Tak, to prawda. To jest kwestia, że jako mistrz gry ty jesteś też odpowiedzialny za pewne takie podejścia i faktycznie ja pamiętam, że te pierwsze sesje, które grałem jako gracz, bo później też mi się dalej zdarzało jeszcze jako gracz, to były właśnie pełne takich wychowawczych momentów. Typu MG ma swoją wizję, nie powie nam, jaka to jest wizja i czego oczekuje, ale jak odejdziemy od tej wizji, to zaczyna nas karać. What the hell? Wydaje mi się, że te sytuacje tego typu już dzisiaj umierają, aczkolwiek podejrzewam, że gdzieś tam jeszcze dalej się zdarzają jakimś osobom z podejściem. Jest jeden rakowy, i to nazwijmy proszę, jeden rakowy blok w sieci RPG-owy, który opisuje właśnie o tych, pisze taki bardzo starą piwnicą jedzie od niego, nie? Gdzie właśnie takie wszystkie rady są takie, kurde, kategorii ja pierdolę, nigdy tak bym już nie grał, nie? Ale on faktycznie jest przekonany, że tak jest fajnie. I o, być może jego gracze dalej też są przekonani o tym, że jest fajnie, nie?
Przypomniał mi się ten, technika słoika. Że jakby ja nie wiem, czy to naprawdę ktoś robił, bo to są takie rzeczy. Opiszę to i sami pomyślicie, czy to się mogło wydarzyć naprawdę. Otóż ktoś opisał sytuację, że grali w nocy, to był horror, i wziął słoik i go rzucił za wersalkę i tam się roztrzasnął.
Okej. Okay.
Żeby zrobić efekty, nie? I ja tak, kurczę, mówię, what the hell, nie? Czy niby może był fajny efekt, tak dalej. Jakiś gracza później na bazie tych rzeczy chwyciłem za głowę i zacząłem, bo mówię, że tam ściana z rękami wyszła, nie? I go tam wkręca. Ja nie wiem, czy jakby były różne te rzeczy, przekraczając jakieś tam barki czy coś, niby no, się śmialiśmy i dowcipkowaliśmy, nie? Było nas siedmioro na dnie jeziora.
Wiesz, ja pamiętam, że czytałem wielokrotnie o technikach typu, nie wiem, kurde, jumpscare'u i graczy dotykając ich na przykład pod stołem czymś, nie? Albo inne tego typu rzeczy. Wydaje mi się, że to wszystko były trollingi. Ci ludzie nie istnieją, robiąc takie rzeczy. Ja nie wierzę w takie coś, nie? Anyways. Jacku, słuchaj, bo rozmawiamy tak, już dość długo. Kończymy. Myślę, że to jest moment, który powoli kończyć. Poruszyliśmy całą masę tematów, na pewno do niektórych z nich jeszcze wrócimy. Czy masz coś jeszcze, chciałbyś powiedzieć na koniec, zanim przyjmiemy zakończenia?
Wow, chciałem tylko powiedzieć, że dziękuję. Nie? I ten.
Spoko,
to był przyzwyczajający dread na przykład, nie? To było, trzeba było to zrobić tak, że wpada dread na przykład i mówi cześć, nie? I...
Jakbyś mu zasponsorował, to spoko, nie? Gorzej z tym trochę, że raczej... On teraz chyba w Rumunii siedzi już na miejscu.
O tak, chyba
jego
tak.
Komputer, no, no. A jego komputer został w UK-u, nie?
No, dramat.
Cóż, no. Dobra, drodzy widzowie. Słuchaliście podcastu RPGatka. Ja jestem Diabeł.
Ja jestem Darken.
Dobranoc.